Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Łoś. Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja o tej porze, w piątek o 21.30. Zwykle czas wzrastania, audycja dla młodych, o młodych i z młodymi. Nie inaczej jest oczywiście dzisiaj w naszym studiu studenci, no i absolwenci, już tak trzeba powiedzieć, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Marta Kaleta.
Szczęść Boże.
Mateusz Kaleta.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Małżeństwo od niedawna, chociaż już parę miesięcy minęło dobrych.
Szybko mija czas.
I Miłosz.
Szczęść Boże.
Miłosza też znamy. Te głosy są znane generalnie, bo to ekipa Westerplatte Młodych obecna i już no, ta, która odeszła do historii troszeczkę, ale Mateusz został z nami, jest... Kim ty jesteś teraz, Mateusz, oprócz tego, że mężem Marty?
No to chyba takie najważniejsze, że mężem Marty. Prowadzę zajęcia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z komunikacji społecznej, między innymi, no i staram się przekazywać tą wiedzę, którą zdobyłem w uczelni przez te 5 lat kolejnemu pokoleniu studentów.
Świetnie, cieszymy się. Marta, studiujesz jeszcze u nas, prowadzisz Westerplatte. Na którym jesteś roku?
Na 5.
I jeszcze przy okazji chodzisz na inną uczelnię, konkurencyjną.
Tak, tak. Właśnie oprócz dziennikarstwa u nas na uczelni, jeszcze u nas na uczelni studiuję podyplomowo mediacje pojednawcze w rodzinie, a na konkurencyjnej uczelni, tak jak ojciec to określił, czyli na UMK, studiuję nauki o rodzinie.
Tylko dlatego, że u nas tego nie ma, oczywiście.
Oczywiście.
I Miłosz od niedawna w Westerplatte Młodych.
Tak jest.
A w uczelni od już troszeczkę...
Drugi rok,
czyli już jakiś czas.
Dziennikarstwo. Tutaj troszeczkę tak się, powiem szczerze, zestresowałem, no bo z panem Mateuszem mieliśmy ten egzamin teoretyczny, a teraz no, tutaj w radiu to się czuje jak na egzaminie praktycznym.
Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Indeks masz ze sobą?
Właśnie zapomniałem.
Tak,
już ocena pozytywna wpisana, także.
Aha, czyli nic tego nie zmieni. Bardzo dobrze. Kochani, 8 marca za 2 dni, Dzień Kobiet, i tak sobie pomyśleliśmy, że może warto byłoby porozmawiać troszeczkę w tym kontekście Dnia Kobiet, o relacjach męsko-damskich, damsko-męskich, porozmawiać o tym, czym jest kobiecość, czym jest męskość, męstwo też przy okazji, w jaki sposób te relacje tworzyć, jak one się budują, czy jak się je buduje. Mam nadzieję, że też jako młodzi małżonkowie powiecie, jak to było, jak sobie to wyobrażaliście, jak jest teraz, Miłosz, jako człowiek, który jeszcze przed jakąś taką poważniejszą relacją, ale pewnie w aktywnym poszukiwaniu, jak to status, nie wiem, na Facebooku taki jest też, tak?
Znaczy,
można o zaznaczyć, nie?
Można zaznaczyć, ale ja oczywiście rozważnie staram się poszukiwać.
Przede wszystkim szczęścia. Drodzy, zaglądajcie już na nasz fanpage na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam jest temat dzisiejszej audycji, który oczywiście zaczerpnęliśmy z nauczania Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, który przepięknie o tych relacjach, o których będziemy mówić za chwilkę, sam mówił, pisał, rozważał, rozmyślał to, bo też miał styczność, miał kontakt z ludźmi młodymi, miał kontakt z małżonkami, z krótszym czy dłuższym stażem i wpatrywał się w to ich wspólne wzrastanie ku byciu małżonkiem, małżonką, rodziną, małżeństwem, ale przede wszystkim też mężczyzną i kobietą w rzeczywistości takiej, która i Jana Pawła II otaczała i nas dzisiaj otacza, więc temat mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I pytamy was dzisiaj o to, jakie cechy pomagają, a jakie przeszkadzają w zbudowaniu dobrej relacji. Takie jest pytanie na Facebooku, więc odpowiadajcie, już się pojawiają pierwsze komentarze, za które bardzo gorąco dziękujemy i oczywiście oczekujemy na kolejne komentarze, więc napiszcie, co pomaga, a co przeszkadza budować wam dobre relacje. Na to samo pytanie odpowiadajcie, pisząc SMS-y 536 600 500. 536 600 500, taki jest numer na SMS-y. napiszcie też swoje imię pod SMS-em. No i też będzie taki moment, że podamy numery telefonów. Mam nadzieję, że się odważni zdecydują i zadzwonią i powiedzą o tym, co buduje relacje, co te relacje niszczy, jakie cechy są ważne, by budować prawdziwą relację. Dzisiaj też kilka niespodzianek dla was, kilka płyt od naszych gości, których mieliśmy okazję widzieć w Westerplatte Młodych, czy słyszeć w czasie wzrastania w ciągu kilku ostatnich audycji, więc tym bardziej zachęca do tego, żeby dzwonić, żeby się jakoś tak kontaktować w ten sposób razem z nami tutaj na antenie. To trochę tych wstępów, no bo trzeba je zrobić, więc czekamy na waszą aktywność z tej drugiej strony odbiorników, a ze studia tutaj w Toruniu chcemy jakoś zacząć ten temat. Dzień Kobiet. Z czym wam się kojarzy dzisiaj? Marto, kobieto, z czym ci się kojarzy Dzień Kobiet dzisiaj, a może z czym ci się kojarzy, jak byłaś małą dziewczynką?
Dzień Kobiet. Zawsze jak byłam małą dziewczynką, to tak czekałam, żeby dostać kwiaty od kogoś. No i jedynym mężczyzną, który te kwiaty mi dawał, był zawsze tata. I zawsze to było dla mnie takie bardzo ważne, że mimo tego, że jestem małą dziewczynką, to jednak tata widzi we mnie tą kobiecość, wie, że kiedyś wyrosnę na kobietę i że ważne jest we mnie poczucie właśnie tej kobiecości, poczucie piękna, poczucie takiej własnej wartości. I no myślę, że to takie największe wspomnienie właśnie z dzieciństwa. A teraz patrząc na to, co się dzieje wokół nas, no to tak komercyjnie to wygląda dość. Wszędzie tylko kwiaty, serduszka i może się wydawać, że, no, że mężczyźni tylko tego dnia okazują kobietom i szacunek i jakieś większe uznanie. Ale myślę, że każdego dnia powinni to robić. I to nie jest tak, że tylko jeden dzień na 365 dni to jest Dzień Kobiet. Bo każdy dzień powinien być zarówno Dniem Kobiety, jak i Dniem Mężczyzny. Powinniśmy nawzajem sobie okazywać szacunek, miłość i uznanie. A ten dzień, no może dla niektórych to jest taka okazja, żeby sobie przypomnieć o tym, że ta osoba, ta kobieta jest dla nas ważna i że warto jej to pokazać, warto to podkreślać. No i może mimo tego, że to jest jeden dzień tak określony, to dla niektórych jest ważny i no dobrze, że jest.
My tak zauważamy, że ten czas no, bardzo szybko mija, czy w relacjach, które budujemy, czy nawet w małżeństwie. Jesteśmy młodymi małżonkami, ale widać, że ten czas szybko upływa. I właśnie pęd tego czasu, którego dzisiaj w dzisiejszym świecie doświadczamy, sprawia, że właśnie czasem nie zauważamy siebie nawzajem i jak wiele dla siebie znaczymy. Jak bardzo ta relacja jest ważna dla nas, jak bardzo ważne są kobiety w naszym życiu. I myślę, że ten dzień, to co Marta też powiedziała, że dobrze, że on jest, bo on przypomina, jest takim punktem zwrotnym w naszym życiu, że pomyślimy o tej kobiecie, o ważnych kobietach w naszym życiu, o wszystkich kobietach. I tak jak też powiedziała, no te święta nam się troszeczkę skomercjalizowały, bo zarówno i walentynki, i Dzień Kobiet, tak, te wszystkie święta nabrały takiego znaczenia bardzo komercyjnego i bardzo zostały spłycone. Natomiast ja myślę, że dla tych, którzy na co dzień mają problem z okazywaniem właśnie szacunku, czy kobiecie, czy wyznawaniem miłości, tak jak 14 lutego, to takie dni są dobrą okazją do tego, żeby właśnie to zrobić, żeby się odważyć, żeby pamiętać o tym, że kobiety są ważne, że one są obok nas. Przecież gdyby ich nie było, to tak naprawdę nie byłby nas wszystkich, tak? Bo kobieta daje życie, tak? Kobieta przekazuje to życie i myślę, że żaden mężczyzna no nie jest w stanie tego zrobić, tak? Natomiast nawet ze względu na to tym kobietom się szacunek należy i dobrze, że taki dzień też jest.
Nawet w perspektywie wychowawczej matka jest najważniejszą osobą, jaka staje na drodze nie tylko kobiet, ale także i mężczyzny.
To jest takie, no, jeżeli umiemy poszanować tą kobietę, która powinna w naszym życiu być najważniejsza, tak, od której nasze życie się zaczęło, to potem będziemy też umieli ten szacunek okazywać innym kobietom.
A świętować czy nie świętować w takim razie? Bo to, co Mateusz powiedziałeś, bardzo fajne, może być inspiracją, jakimś pretekstem, żeby się wziąć i może coś zmienić, ale świętować czy nie?
Każda okazja do świętowania jest dobra. Szczególnie no tutaj właśnie podkreślenia tego wymiaru. I myślę, że tak. Myślę, że trzeba też ten dzień. Dlaczego poza tym ten dzień miałby być inny niż wszystkie pozostałe? To, co Marta też tutaj podkreśliła bardzo pięknie.
A ja myślę, że w dobrej relacji kobieta ma dzień kobiety codziennie, bo codziennie jest dobra okazja do tego, żeby jej powiedzieć, że się ją kocha, że jest najważniejszą osobą w życiu tego mężczyzny i też każdy dzień jest dobrą okazją do tego, żeby właśnie dać jej kwiaty, a nie tak samo, a nie tylko w Dniu Kobiet raz na rok.
Ale tak jak mówił pan magister Mateusz Kaleta, że to jest swoista okazja do tego, żeby przypomnieć nam o tych kobietach, jakie są istotne, jakie są ważne i przede wszystkim może podziękować za pewne rzeczy, które od nich dostajemy, które bez nich by nie wychodziły.
No my też mało dziękujemy, mało w ogóle tych słów używamy. Mało używamy słów kocham cię, mało używamy, za rzadko używamy właśnie tego słowa dziękuję. I ten dzień też może być taką dobrą okazją, żeby właśnie powiedzieć też te słowa, mimo że mówimy je na co dzień, że są, jest wiele okazji do tego. Natomiast właśnie w pędzie tego świata często zapominamy o takich drobnych gestach. Natomiast jeżeli zobaczysz na ulicy, nie wiem, mężczyznę, który idzie z kwiatami do swojej żony, zobaczysz, no kiedyś to się tak świętowało, że były goździki, tak? I w zakładach pracy dawało się kobietom rajstopy i goździki. Ja tych czasów
kawę
nie pamiętam.
Jeszcze,
i
jak kawę, się wystało kawę, w kolejce,
tak,
to jeszcze kawę.
Ja tych czasów nie pamiętam, znam to tylko z opowieści moich rodziców, ale to też miało swój taki wymiar, że przychodził szef, który potrafił podkreślić, chociaż no był taki dzień, no jeden w zasadzie w roku, no, gdzie to było tak szczególnie zauważone, że te kobiety są ważne, że te kobiety są istotne i że ich rola w miejscu pracy, ich rola w życiu jest nieoceniona.
Z czego to jeszcze wynika, że no nie okazujemy sobie dobroci, czy nie wyznajemy sobie miłości częściej niż tylko z okazji tych dni? Czy tylko z tego zabiegania, czy może jeszcze, nie wiem, może się krępujemy, nie wiem, wstydzimy?
Myślę, że czasami też z przyzwyczajenia po prostu, bo jak już z kimś jesteśmy dłużej w jakiejś relacji, no to w perspektywie takiego już przebywania z tą osobą wydaje nam się, że no przecież już raz jej powiedziałem. Szczególnie mężczyzna myślę, że może mieć z tym problem, no bo mężczyźni po prostu są nacelowani gdzieś na to działanie, tak? Raz jej powiedziałem, że ją kocham, tak? Raz jej powiedziałem, że jest dla mnie ważna. Pokazałem jej raz na jakiś czas, jaka jest istotna, no to gdzie będę to przypominał? A kobieta znowuż wydaje mi się, że jednak w takich... Ona oczekuje tego, żeby jej pokazać, że jest piękna, żeby jej powiedzieć, że jest piękna, że jest wartościowa i to nawet bez okazji, tylko po prostu raz na jakiś czas przyjść i jej to powiedzieć.
Po co się powtarzać, co?
No poza tym też takie otwarcie się, wydaje mi się, że jeżeli mówimy o swoich uczuciach głośno, szczególnie mężczyźni chyba, że gdzieś tak utarł się taki schemat pewien, że mężczyzna to się krępuje, trochę się wstydzi, trochę się chowa za jakimiś pewnymi maskami i często nie mówimy o tych uczuciach, bo nie wiem, jeżeli pokażesz, nie wiem, jakąś łzę, pokażesz, będziesz bardziej wylewny, bardziej taki uczuciowy, to znaczy, że to jest niemęskie, a to jest właśnie męskie, bo wydaje mi się, że mężczyzna, który potrafi pokazać swoje uczucia, potrafi pokazać szacunek do kobiety, do drugiej osoby, jest właśnie bardzo, bardzo męski.
Ale też to, w jaki sposób okazujemy uczucia, czy umiemy je okazywać, czy nie, wynosimy również z domu rodzinnego, bo każdy chłopiec uczy się męskości od swojego taty, a każda dziewczynka kobiecości od swojej mamy. I jeśli oni mówią otwarcie o swoich uczuciach, o tym, co się dzieje w ich sercach, do siebie nawzajem, ale też do dzieci, no to później te dzieci nie mają z tym problemu, żeby mówić, co same myślą i co same czują, bo wiedzą, że to jest ważne, żeby druga osoba nie musiała się tego domyślać, tylko wiedziała i żeby mówić o tym otwarcie i bez żadnego wstydu.
I to też chyba działa w drugą stronę, bo tak jak szukamy to, co powiedziałaś, wzoru tutaj kobieta szuka w swojej mamie, jaką być kobietą, mężczyzna w swoim ojcu, jakim być mężczyzną, tak też działa to odwrotnie, bo mężczyzna w swoim tacie odkrywa wzór swojego przyszłego męża na przykład, tak? Czy mężczyzn, z którymi no, chciałaby się spotykać, chciałaby rozmawiać, chciałaby utrzymywać relacje. I często tak jest, że właśnie to, co mieliśmy piękne w domu, wynosimy i takie relacje chcemy budować, albo szukamy takich osób, których nam po prostu brakowało w tym dzieciństwie.
Jeszcze jedna kwestia taka, która od razu chciałbym o nią zapytać. Mówimy o tym okazywaniu sobie miłości. Bardziej jako mężczyzna kobiecie, już w takim związku małżeńskim na przykład, czy narzeczeńskim. A jak to wygląda też w relacjach, czy to damsko-męskich, czy międzyludzkich, ale w rodzinie na przykład, do rodziców powiedzieć kocham cię, czy do mamy, do taty, do brata, do siostry, jak to wychodzi?
Mi tylko na myśl przychodzi jedno słowo, ciągle za rzadko. Ciągle za rzadko. Człowiek sobie to uświadamia właśnie w takich chwilach, kiedy na przykład ktoś odchodzi, kogoś już nie ma, kogoś zaczyna brakować i wtedy zastanawiasz się, że no naprawdę, za rzadko mówiłem to, że cię kocham, za rzadko mówiłem to, że jesteś dla mnie ważny. I to też w drugą stronę działa, że rodzice, my wiemy, my mamy świadomość, że oni nas kochają, oni chcą dla nas jak najlepiej, ale czasem też w tą drugą stronę rzadko się słyszy te słowa w rodzinie. Są oczywiście też i takie piękne rodziny, kiedy no to jest na porządku dziennym, ale też są, dzisiaj wielu ludzi cierpi z powodu właśnie niedoboru tej miłości. To jest taka witamina, której chyba nam najbardziej brakuje to w kontekście tych wszystkich wydarzeń, które teraz się dzieją i tego, że szukamy jakiegoś lekarstwa, jakiegoś remedium na wszystkie problemy świata. I myślę, że taką najważniejszą witaminą, którą powinniśmy sobie zażyć w takich właśnie chwilach, to jest właśnie miłość.
A niektórzy może nie potrafią mówić o swoich uczuciach, nie potrafią mówić o miłości, ale za to umieją bardzo dobrze tą miłość okazywać poprzez wdzięczność. I właśnie w takich rodzinach, w których może nie mówi się tak otwarcie o miłości i te słowa kocham cię nie padają tak bardzo często, to jednak często widać tą miłość w takich małych, drobnych gestach i właśnie w takich gestach wdzięczności, w podziękowaniu za coś, co się zrobiło, nawet chociażby za dobry obiad, za posprzątanie w domu, no za cokolwiek. Wszystko, co się dzieje na co dzień, jest warte naszej wdzięczności i to też robimy dlatego, że kochamy tą drugą osobę. Więc myślę, że to też jest taka właśnie forma okazywania tej miłości i że wtedy te osoby też czują się kochane.
No tak, bo my tak mówimy sobie słowa, a to przecież często zapominamy o tym, że nie wystarczy powiedzieć, ale trzeba też pokazać. Święty Józef Pelczar mówił, że miłość rodzi się w sercu, wyraża się słowem, ale żyje się czynem tak naprawdę. I tutaj nie tylko wystarczy powiedzieć, ale też właśnie wracamy tutaj do tego, co też Miłosz powiedział, że trzeba pokazywać, tak? Trzeba też no, takim przykładem tą miłość wskazywać i myślę, że to bardziej nawet pociąga niż to, że powiesz 1000 razy kocham cię, a tak naprawdę będziesz robić zupełnie coś, co jest przeciwieństwem tego.
No my paradoksalnie jako katolicy jesteśmy wręcz zobowiązani do miłości i to w wszelaki sposób, bo też i do wrogów, i do tych, których kochamy, i do tych, których po prostu lubimy, więc tu chyba najważniejszy jest właśnie ten aspekt czynu, dlatego, bo no, jeśli chodzi o wrogów, jeśli chodzi o osoby, z którymi się ukolegujemy, no to nie powiemy im w słowach tej miłości, nie przekażemy jej werbalnie tej miłości, właśnie chodzi o te czyny, żeby pokazać, że mimo nawet tej krzywdy, którą od ciebie doznaję, ja mam postawę, która jest właśnie miłosierna, jest przepełniona miłością.
Miłosz, a ty masz świadomość, że masz takie imię?
Tak, właśnie to imię też jest interesujące, dlatego bo ono mi często przypomina właśnie o tym, do czego my jesteśmy tak naprawdę stworzeni jako ludzie. Jesteśmy stworzeni do miłości i moje imię mi po prostu każdego dnia to przypomina, jeśli ktoś się wypowie.
Nie potrzebujesz święta specjalnego.
Tak. A pytałeś, dlaczego takie imię nosisz?
No, tak, ale to nie jest historia związana z jakąś większą miłością. Rodzice na pewno mnie kochali, że mi nadali takie imię, ale jest związane z tym, że po prostu moja mama gdzieś tam i Czesław Miłosz to Czesław Miłosz i się zaczytywała, a też właśnie miała kolegę bardzo dobrego, bardzo serdecznego, który jej wiele pomógł w życiu, który nazywał się właśnie Miłosz. Mój tato też go dobrze znał i właśnie uznali, że to jest człowiek, który może być tym właśnie tą istotą, którą imię też zostanie nadane mi.
Świetnie, słuchajcie, mamy te wstępy za sobą, szybko nam czas leci, tak jak wam w małżeństwie. Zaraz mam nadzieję trochę więcej powiecie, jak to wygląda już po tej drugiej stronie, jeżeli chodzi o kwestię założenia sobie na dłonie obrączek przed wejściem do kościoła i po wyjściu z kościoła, ze świątyni. Ale to za chwileczkę. Przypomnę, są z nami studenci, absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Marta, Mateusz i Miłosz, a rozmawiamy na temat taki bardzo ogólny. Mężczyznom i niewiastom stworzył ich, to oczywiście w kontekście zbliżającego się Dnia Kobiet, ale to jest, tak jak już przed momentem też usłyszeliśmy, dobry pretekst, by porozmawiać o relacjach damsko-męskich, o miłości. A was, drodzy, pytamy o to, jakie cechy pomagają, a jakie przeszkadzają w budowaniu dobrej relacji. Piszcie na Facebooku, na fanpage'u Czasu Wzrastania, audycja dla młodzieży. Piszcie również SMS-y 536 600 500, taki numer 536 600 500 i oczywiście w kontekście tego, o czym rozmawiamy, też możecie swoją refleksję napisać, bo każdy wasz głos jest bardzo, bardzo cenny. Niech mówią, że to nie jest miłość, tak od tego rubikowego klaskania pewnie też, ale pięknego tekstu i pięknej pieśni rozpoczniemy nasze granie dzisiaj wieczorem.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Pierwszy list do Koryntian.
Co się zdarzyło nam, to pachnący chlebem dom z roześmianą buzią twą.
To, co mam, to, co się zdarzyło nam, twój policzek, kiedy mróz nabierze niewielki wóz.
Niech mówią, że to nie jest miłość, że tak się tylko zdaje nam, tyle się nimi skończyło to wszystko, co z ciebie mam.
Mówią, że to nie jest miłość, nie, że się tylko zdaje, wiem, że dawno już ciekawie sposób swym. Mówią, że to wszystko skończy się, wspólne radowanie byle czym, będzie o mnie myślał ponownie.
To, co ma, to, co się zdarzyło nam, całe Tatry wzdłuż i wszerz, tęcza wstążki, kiedy deszcz.
To, co mam, to, co się zdarzyło nam, zmierzchy z nagłym brakiem tchu, noce bez godziny snu.
Niech mówią, że to nie jest miłość, że tak się tylko zdaje nam, byle się nigdy nie skończyło to wszystko, co od ciebie mam. Niech mówią, że to nie jest miłość, że tak się tylko zdaje nam, byle się nigdy nie skończyło to wszystko, co od ciebie mam. Niech mówią, że to nie jest miłość, że to nie jest miłość, że to zdaje, tak się tylko zdaje nam.
Niech mówią, że to nie jest miłość. To taka pierwsza piosenka, pierwszy utwór, który wam proponujemy o miłości. Oczywiście dosyć charakterystyczny utwór Piotra Rubika. Jakoś ta piosenka dla was bliska, daleka, powód do żartu z tych oklasków, bo to czasem był taki śmiech, że tylko klaszczą u tego Rubika. czy jakie macie związki, wspomnienia z tym utworem akurat?
Byłem kiedyś na koncercie Ojcze, to się przyznam, i to jest w ogóle
bardzo
nie klaskałem, dyrygowałem jak Rubik i siedziałem jeszcze w jednym z pierwszych rzędów, więc trąbkarz, jedna z osób, która grała na trąbce tam w tym orszaku tej orkiestry Rubika, to po prostu prawie umarła ze śmiechu, tak się zaczerwienił, że nie mógł grać w pewnym momencie, i no, byłem jedną z osób, która się przyczyniła do jego niewydolności na tym koncercie.
No to taka powierzchowność, my się skupiamy na tym, że klaszczą, a nie na tym, co chcą przekazać.
Co śpiewają.
I to jest właśnie czasem ten problem. To tak jak czasem w tych relacjach, że skupiamy się na takiej powierzchowności i tylko na tym, w co to jest zapakowane, a tak naprawdę nie zaglądamy gdzieś do głębi i do samego sedna nie docieramy tego co jest sensem tych słów w ogóle.
No tak.
Jak się dobrze poznać w takim razie? Jak zauważyć to, co jest wewnątrz człowieka. Ile na to czasu potrzeba, Marta, Mateusz? Ile wy się poznawaliście?
No, my dość długo właściwie.
My się wciąż poznajemy, tak naprawdę.
Tak. No ale od momentu naszego pierwszego spotkania do momentu decyzji, że będziemy razem, no minęło tak 2,5 roku. Później kolejne pół roku do oświadczyn. No i później 3 lata do zawarcia małżeństwa, więc ten nasz czas poznawania się od zera, powiedzmy, czyli od takiego pierwszego spotkania, pierwszej rozmowy do czasu ślubu, to było 6 lat.
I najpiękniejsze jest to, że mija 6 lat tak naprawdę i ciągle się poznajemy i mnie w Marcie ciągle coś zachwyca, coś nowego. I ja myślałem, że 6 lat, kiedy już podejmujesz decyzję o ślubie, kiedy już stajesz przed Panem Bogiem i chcesz powiedzieć to sakramentalne tak sobie nawzajem, patrząc sobie w oczy, to już wiesz o człowieku wszystko tak naprawdę, a to nie jest tak. To naprawdę się zaczyna pisanie kolejnego rozdziału książki, którą tworzymy wspólnie i nigdy nie wiesz, co będzie w kolejnym rozdziale. I to jest piękne, bo kiedy pisarz siada pisać jakąś książkę, to on mniej więcej wie, ma zaplanowane, że chce, żeby to wyglądało tak i tak. My też, będąc razem, mieliśmy i mamy wiele planów, jak chcemy, żeby to wyglądało. A tak naprawdę ciągle się poznajemy, ciągle w sobie coś odkrywamy i ja jestem ciągle Martą zachwycony i ciągle odnajduję w niej jakieś takie cechy, które...
Wzajemnie, mężu.
Które bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają i których bym nie pomyślał, że może takie są na początku tej naszej relacji i znajomości. One też wiele z tych cech przez te 6 lat ulega przekształceniu i to nigdy nie jest tak, że kiedy poznajemy człowieka, to już w 100% wiemy o nim wszystko. Bo też zmieniają się czasy, zmienia się sytuacja, zmieniają się różne okoliczności w naszym życiu, w którym Pan Bóg jest najpiękniejszym pisarzem tego życia. I wtedy poznajemy tak naprawdę człowieka. W tych fajnych sytuacjach, w tych pięknych sytuacjach, ale też w tych momentach trudnych, w tych chwilach próby, których no, na pewno mieliśmy przez ten czas niejedną taką próbę i pewnie Pan Bóg jeszcze nie raz nas doświadczy. I to sobie trzeba jasno powiedzieć, ale najważniejsze jest to, żeby odkryć właśnie w tym drugim człowieku w każdej z tych sytuacji to, co jest najpiękniejsze.
Bardzo mi się spodobało to, że powiedziałeś, że zaczęliście pisać kolejny rozdział książki, a nie nową książkę, bo to już no, jakieś takie, tak mi się to skojarzyło z taką pewną drogą i następstwo tego poznania się, które też było w takich sympatycznych okolicznościach związanych.
Znaczy wstęp do tej książki to Pan Bóg napisał już dawno. My teraz tylko dopisujemy kolejne rozdziały z Jego pomocą. Ale faktycznie to nasze spotkanie, to nasze poznanie też jest związane z tym środowiskiem. Też jest związane, Pan Bóg tak pokierował tymi losami, że też jest związane z tym miejscem. Ale to chyba pozwolę, żeby powiedziała moja żona, bo ona bardzo lubi zawsze o tym opowiadać. Nie wiem czemu, ale no może dlatego, że zawsze tą historię boi się, że ja poprzekręcam coś może.
Tak, ja bardzo nie lubię. Jak ktoś coś przekręca, zmienia fakty, ja się z tym nie mogę zgodzić, więc zawsze to ja opowiadam. Więc my z Mateuszem pierwszy raz spotkaliśmy się na warsztatach dziennikarskich u nas na uczelni. Były to warsztaty wakacyjne w sierpniu 2013 roku. Wtedy ja byłam jeszcze w liceum i przyjechałam jako uczestniczka, a Mateusz był opiekunem jednej z grup. No i tak jakoś na korytarzu pomiędzy różnymi dużymi zajęciami, które były któregoś dnia, właściwie nawet nie wiem, który to był dzień, pierwszy albo drugi właśnie po przyjeździe. Mateusz do mnie podszedł, próbował coś zagadać, a kiedy dowiedział się, skąd pochodzę, że jest to Małopolska, no to nasunął mu się jakiś, no dla mnie dość dziwny żart, jakaś anegdotka, którą myślał, że mnie rozśmieszy, ale no niestety ja nie zrozumiałam tego żartu i raczej nie pomyślałam o nim nic dobrego w tym momencie.
Po 3 latach zadziałał dopiero ten żart.
No, Mateusz zawsze tak właśnie powtarza. No i to właśnie to było nasze takie pierwsze spotkanie, a później znalazł mnie na Facebooku i zaczęliśmy sobie tak rozmawiać i przez tą naszą relację właśnie tworzoną przez rozmowy, bardzo liczne rozmowy, bo potrafiliśmy rozmawiać ze sobą dzień w dzień i to nie na jakieś błahe tematy, tylko na bardzo ważne kwestie poruszaliśmy. Poznaliśmy się dość mocno, dość głęboko, poznaliśmy swoje różne cechy charakteru, różne też tajemnice i przez ten czas staliśmy się najlepszymi przyjaciółmi. I myślę, że to jest bardzo dobra podstawa do budowania związku i do czegoś więcej, przyjaźń, bo to jest właśnie coś, co zostaje z nami na zawsze. Kiedy od przyjaźni się zaczyna, to później ta przyjaźń towarzyszy nam cały czas w miłości i w tej dalszej relacji. No a wracając do naszej historii, to później, kiedy przyszłam na studia, właśnie studiowałam tutaj dziennikarstwo na licencjacie właśnie w WSK SIM, to już jako studenci mogliśmy się częściej widywać już tak twarzą w twarz, więc te spotkania też miały inny wymiar. No i postanowiliśmy, że ta nasza przyjaźń chyba powinna przerodzić się w coś więcej. Ale tak naprawdę to już wcześniej mieliśmy takie myśli, tylko ta odległość. To był taki dla nas problem, że no, ta relacja nie ma prawa bytu, bo przecież jesteśmy tak daleko. Ja w Małopolsce, Mateusz w Toruniu. No i raczej nie ma to przyszłości.
No internetem się nie wybra wszystkiego.
Tak. Chociaż Mateusz często wtedy już dawał mi do zrozumienia, że chciałby coś więcej i że to nie jest dla niego taka zwyczajna znajomość. Dla mnie też, ale ja się nie przyznawałam. No i właśnie później nie musiałam zbyt długo czekać, żeby Mateusz mnie poprosił o rękę, bo w około pół roku właśnie po naszej decyzji, że chcemy być razem, zapytał mnie u nas również na warsztatach, na naszej uczelni, w naszej akademickiej kaplicy. Mateusz zapytał, czy zostanę jego żoną. I tak się zaczęła już nasza kolejna historia, już ta narzeczeńska. No i to narzeczeństwo w naszym przypadku trwało dość długo, bo 3 lata. Dużo osób się dziwiło, dlaczego tak długo, że przecież to powinno trwać tak rok, 2, a my 3, że coś to dziwnie wygląda, podejrzanie i że może my nie chcemy tego ślubu. A to nie o to chodziło, bo dla nas bardzo ważna była ta decyzja, że zaręczamy się i już wiemy, że chcemy iść razem przez życie. I ten właśnie etap narzeczeństwa był dla nas bardzo ważny, bo wiedzieliśmy, że ukierunkowujemy się już na małżeństwo, że wszystko, co robimy, o czym rozmawiamy, na co się decydujemy w życiu, to wszystko właśnie w kontekście małżeństwa i tego, że chcemy być ze sobą już na zawsze.
Bo to też nie jest sztuka chyba podjąć decyzję, chociaż też dzisiaj ludziom trochę brakuje odwagi do tego, żeby podejmować takie odważne decyzje, ale sztuką jest wytrwać w tej decyzji. I dzisiaj bardzo często zauważamy, że wiele relacji po prostu się rozpada ze względu na to, że one nie były dobrze przepracowane. Że nie było tego czasu na to, żeby właśnie jeszcze lepiej się poznawać w trochę innej perspektywie, podejmując decyzję o tym, że tak, ja chcę być jego żoną, ja chcę być jej mężem, to zmienia troszeczkę optykę, to zmienia trochę perspektywę. I tutaj najistotniejsze jest to, że my jeszcze mieliśmy ten czas na to właśnie, żeby wspólnie przemyśleć różne kwestie, żeby jeszcze lepiej się poznać, a dzisiaj wydaje mi się, że ludzie po prostu często podchodzi się do pewnych takich ważnych, istotnych kwestii życiowych po prostu z marszu i potem no niestety dzieje się tak jak czasem mamy, że jest dużo nieszczęścia, dużo rodzin się rozpada, dużo małżeństw się rozpada.
Tak, ale też no, obserwujemy wśród właśnie różnych naszych rówieśników i znajomych, że ta decyzja o tym, że chcemy ze sobą wziąć ślub, czyli moment oświadczeń, zaręczyn, no dla niektórych jest takim momentem wielkiej próby i często wystrasza ich ta perspektywa bycia razem w małżeństwie. I no, bardzo często zdarza się taka sytuacja, że jakaś para jest ze sobą dość długo, nawet 5 czy 8 lat. Później decydują się, dobrze, już się zaręczamy, będziemy brać ślub, a w bardzo krótkim czasie po tych zaręczynach ta relacja umiera. I dość
zaczyna się robić bardzo, zaczyna się bardzo robić poważnie wtedy już.
Tak, tak. Zaczyna się robić poważnie i odpowiedzialnie. I chyba to właśnie w dzisiejszym świecie troszeczkę ludzi odstrasza.
I sprawdzianem też jest to na przykład chociażby, no nie wiem, organizacja wesela, czy umawianie pewnych takich kwestii, kiedy rozmawiamy.
Wychodzi dużo różnych cech.
Tak, tak. kiedy rozmawiamy o tym, kto chce tak, i jedna osoba chce w tę stronę, druga w tę troszeczkę stronę. No i też wiele, wiele par niestety, no tutaj nie potrafi się nawet na takiej płaszczyźnie porozumieć ze sobą.
Jak zawsze słyszę takie historie, jeśli mogę jeszcze dodać, to zawsze mam takie wrażenie, że no przecież tak naprawdę to paradoksalnie do każdej kobiety pasuje każdy mężczyzna w kwestii fizycznej, ale w kwestii takiej, powiedzmy, z perspektywy wartości, pewnych cech, pewnego doboru, tak już nie jest. I w tym momencie zaczynam się zastanawiać, co tak naprawdę wpływa na dobrą relację. Co to jest? I paradoksalnie te wartości, na których coś budujemy, to ta dojrzałość, o której też tu mówiliście, jest pewnego rodzaju jakimś wyznacznikiem dobrej relacji. Tak jak to mówią często też psychologowie, że właśnie ta nie wystarczy namiętność, intymność, ale też zaangażowanie musi się pojawić. Jak nie ma zaangażowania, to nie będzie relacja na długo.
Rozmawiamy już jakiś czas na temat... Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, są ze mną Marta i Mateusz, studentka i absolwent, małżeństwo i miłość, student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a na antenie przez telefon witamy serdecznie Agnieszkę Beszłej. Witamy cię serdecznie, Agnieszko.
Szczęść Boże.
Ty jesteś założycielką i liderką wspólnoty ewangelizacyjnej, przede wszystkim Guadalupe. Śpiewasz też, za chwilkę sobie posłuchamy, tak. jak śpiewasz. Piszesz teksty, piszesz muzykę, ale jesteś też pielęgniarką przy okazji. Powiedz mi, co to za wspólnota Guadalupe? Bo czasem was słychać na naszej antenie, ale jak śpiewacie, a nie jak mówicie.
Wspólnota Guadalupe powstała w 2013 roku. Jako owoc spotkań guadalupiańskich, które początkowo były organizowane u mnie w domu przez moją mamę, to się też wiąże z cudem, którego doświadczyliśmy w naszym domu. Właśnie moja mama została cudownie uzdrowiona za przyczyną Matki Bożej z Guadalupe, kiedy mieszkaliśmy w Meksyku, ponieważ w podstawówce, kiedy chodziłam do podstawówki, nasza rodzina przeprowadziła się do Meksyku i tam mieszkaliśmy 4,5 roku. I sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe było tak około pół godziny od naszego domu. I kiedy wróciliśmy do Polski, moja mama w podziękę za ten cud uzdrowienia zaczęła organizować to święto. I z roku na rok coraz więcej osób zaczęło przychodzić do nas do domu. W końcu nie mieściliśmy się. Ja też zaczęłam organizować taki zespół muzyczny. Później zorganizowaliśmy to w kościele. Dostaliśmy zaproszenie do Archikatedry Lubelskiej. I kiedy pierwszą płytę wydaliśmy jako zespół, wtedy jeszcze nie było wspólnoty ani zespołu Guadalupe, to tak się zastanawiałam, jak to nazwać, bo bardzo dużo ludzi brało udział w tej płycie, która była też z moimi kompozycjami. No i później powstał zespół Guadalupe, wspólnota, która ewangelizuje. Mamy też wspólnotę rodzin guadalupiańskich. I ta wspólnota cały czas się rozrasta, cały czas mamy różne kierunki działania. Naszym patronem głównym też jest święty Jan Paweł II, święty Maksymilian Maria Kolbe. Święty Józef, też go wspominaliśmy dzisiaj, i święty Juan Diego oraz Matka Boża z Guadalupe króluje tutaj nad nimi. I głównie zajmujemy się ewangelizacją poprzez uwielbienia razem z Maryją. Teraz właśnie w Dzień Kobiet będziemy mieli takie uwielbienie z Maryją. W każdą drugą niedzielę miesiąca w Archikatedrze Lubelskiej prowadzimy takie modlitwy. I będziemy się modlić do najpiękniejszej niewiasty i za kobiety również. I też mamy taką działalność, to co ojciec też mówił, że napisałam takie książeczki o czystości. Pierwsza to była Czas Maryi, Czas na czystość, a druga Czas Maryi, Poradnik i Świadectwa. Czas na czystość, Poradnik i Świadectwa. I tam są bardzo piękne świadectwa młodych par, które świadczą o tym, o swojej miłości przedmałżeńskiej, którą przeżyli w czystości i jak bardzo to owocuje teraz w ich małżeństwie. Jest to tak pokrótce.
Pokrótce oczywiście o książeczce więcej powiemy w swoim czasie i będziemy też, no, już więcej nie mówię na razie. Powiedz mi, Agnieszko, między innymi tam jest nacisk bardzo mocno kładziony w waszej wspólnocie na czystość, tak ogólnie pojętą. My rozmawiamy dzisiaj o relacjach męsko-damskich, damsko-męskich, o relacjach w narzeczeństwie, w małżeństwie i takich w ogóle codziennych relacjach. Dlaczego ta czystość jest taka ważna według ciebie, według waszej wspólnoty? Dlaczego akurat to jakimś jednym z takich głównych czy mocniejszych tematów uczyniliście waszego głoszenia, ewangelizowania?
To wszystko sprawiła Matka Boża, bo ja też tak widzę, że gdyby nie moja wygrana walka o czystość, to tej wspólnoty by nie było. Ja to tak, jak śledziłam moje dzieje, to tak właśnie to widzę. Bo ja też miałam taką pewną relację z chłopakiem w liceum i zaczęłam wchodzić w grzech nieczystości, nawet nie widząc tego. I miałam takie bardzo ciekawe doświadczenie, wręcz cudowne, bo gdy pojechałam do Lichenia razem z moją rodziną, ja się bardzo w ogóle często spowiadałam, bo czułam, że coś jest nie tak, ale wszyscy naokoło, świat mówi, co sobie będziesz się przejmować, przecież wszyscy to robią i tak dalej. I jakoś ja nie widziałam tego grzechu, byłam oślepiona, ale bardzo często się spowiadałam, bo czułam, że ze mną jest coś nie tak. I kiedy byliśmy w Licheniu, znowu poszłam do spowiedzi i tam po raz pierwszy ksiądz zaczął mi robić rachunek sumienia na spowiedzi. Ale nie za bardzo uwierzyłam temu księdzu. Stwierdziłam, że jest staruszkiem, że ma przedwojenne zasady i część rzeczy rzeczywiście posłuchałam się, ale część stwierdziłam, że będę robiła po swojemu. I tego samego dnia spotkaliśmy innego księdza, który miał taki dar od Ducha Świętego, że po prostu wiedział, co kto ma w sercu. I kiedy modlił się nad moją rodziną i spojrzał się na mnie i powiedział, z tobą jest coś nie tak. Wziął mnie na bok i powiedział, jak ma się ta twoja sprawa z czystością? I wtedy pamiętam, że podjęłam, jak ja to usłyszałam, to tak jakby opaska została mi zdjęta z moich oczu. Ja też widzę, że to jest taka wielka łaska od Matki Bożej, bo ja często też odmawiałam różaniec, chociaż często to ten różaniec był też taki klepany, nie był może jakiś głęboki, ale pamiętam, że do Matki Bożej modliłam się w tej intencji i potem, kiedy ten ksiądz mi to powiedział i zobaczyłam siebie i taką prawdę o sobie, później też zawierzyłam się Panu Jezusowi, powiedziałam Mu, żeby On decydował teraz w moim życiu. I to, co jest też piękne, to Pan Jezus sprawił to, że odzyskałam tą czystość duchową. Też Matka Boża sprawiła to, że też uchroniła moje dziewictwo, bo wiem, że gdyby nie ona, to być może potoczyłoby się, moje losy potoczyłyby się inaczej, ale też odzyskałam to takie dziewictwo, to nie dziewictwo, to takie czystość duchową. I to jest bardzo piękne i Pan Jezus często w takich orędziach mówi o tym, że najbardziej patrzy na serce i właśnie Święta Maria Magdalena, która tak bardzo ukochała, bardzo żałowała za swoje grzechy i bardzo się jemu oddała. Te trzy rzeczy, właśnie miłość, żal za grzechy i ślepe oddanie sprawiły, że Pan Jezus oczyścił jej serce i stała się na nowo po prostu takim, tak jak dusza niemowlaka, po prostu tak bardzo czysta. I ja to widzę, że to jest to, do czego Matka Boża wzywa też naszą wspólnotę, właśnie do tej walki o czystość, bo czystość chroni miłość. To też święty Jan Paweł II mówił w swojej książce Miłość i Odpowiedzialność, że czystość chroni miłość od postawy użycia. I naprawdę, jeśli ktoś pragnie takiej prawdziwej miłości, pragnie być szczęśliwy, takiej naprawdę pięknej miłości, z taką prawdziwą radością, pokojem serca, to bez czystości ani rusz. To tak.
Bardzo dziękuję. Dzięki, Agnieszko, za to świadectwo. Tutaj skończymy, bo też niebawem, za jakiś czas będziecie u nas w programach, więc wtedy więcej, mam nadzieję, uda się powiedzieć o tych kwestiach, ale za tę namiastkę świadectwa, tak to może ujmę. Bardzo ci teraz dziękuję. No i do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia. Z Panem Bogiem i Maryją.
Z Panem Bogiem i Maryją dziękujemy. Agnieszka Beszłej była naszym gościem ze wspólnoty ewangelizacyjnej Guadalupe. Tak jak mówiliśmy, oni również śpiewają, więc też posłuchajmy, ale i tym śpiewem się można pomodlić, więc do tej modlitwy zachęcam.
Obudź mnie do wiary, Matko, obudź mnie, gdy mnie zasnął. Obudź mnie do wiary, Matko, obudź mnie, gdy mnie zasnął. Cały Tobie się oddaję, zawsze Twoim dzieckiem pragnę być. Na schronienie, w tym spojrzeniu pocieszenie, Matko. Cały Tobie się oddaję, zawsze Twoim dzieckiem pragnę być. W Twoich dłoniach na schronienie, w tym spojrzeniu pocieszenie, Matko. Cały Twój, Maryjo. Wiary, Matko, obudź mnie, by mnie zasnął. Obudź mnie do wiary, Matko, obudź mnie, by mnie zasnął. Cały Tobie się oddaję, zawsze Twoim dzieckiem pragnę być. Dziś potężną jest królową, leczysz węża Twoją stopą, Matko. Cały Tobie się oddaję, zawsze Twoim dzieckiem pragnę być. Dziś potężną jest królową, leczysz węża Twoją stopą, Matko. Zawsze być. Przecież Polski tyś królową zwyciężymy z Twą pomocą, Matko. Twoje ręce go oddaję, chcemy z dziećmi Twymi zawsze być. Przecież Polski tyś królową zwyciężymy z Twą pomocą, Matko.
Obudź mnie, do wiary matko, zespół Guadalupe. No i ten refren, który się przewijał, cały twój Maro, i oczywiście słowa świętego Jana Pawła II, no też niewątpliwie patrona, nie wiem, czy waszego jakoś szczególnie też, ale patrona wielu małżonków, patrona czystości, patrona rodzin. Teraz bardzo często mówimy, czy nawet modlimy się do świętego Jana Pawła II, i tak został też nazwany przez papieża Franciszka podczas kanonizacji, patronem rodzin. I ten święty Jan Paweł II był kiedyś w Polsce kilka razy, ale w 99 roku na przykład był w Polsce w Sandomierzu i powiedział takie piękne słowa, że tylko czyste serce może w pełni kochać Boga. To też w nawiązaniu do tego, co słyszeliśmy w świadectwie Agnieszki. 20 minut po 22 są SMS-y, przychodzą powolutku, czekamy na kolejne. Za chwilkę przeczytamy ten SMS, ale zapraszamy do czego? Żeby pisać o tym, co buduje, co pomaga budować, a co przeszkadza w tym budowaniu dobrej, prawdziwej, pięknej relacji, takiej relacji, o której może człowiek marzy, której by człowiek chciał. 536 600 536 600 500, to numer na SMS-y. Czekamy na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Komentarzy powolutku przybywa, zaraz je też zacytujemy, żeby nie było tak, że wy piszecie, a tutaj nic z tego nie wynika. I za chwilkę też podamy numery telefonów, ale jest SMS, od którego chcielibyśmy wyjść, kontynuując naszą rozmowę. Miłosz nam przeczyta.
Tak jest. Myślę, że jednym z kluczy do prawdziwej relacji w każdej relacji jest to, aby szukać tak, jakbyśmy szukali jej na nowo. Kochać drugą osobę tak, jakbyśmy kochali ją każdego dnia na nowo. Twórca nieznany.
Anonim tak zwany. Co wy na to? Na nowo.
No myślę, że...
Już wybrzmiało dziś.
Zawsze się zaczyna na nowo, bo wielokrotnie, nawet jeżeli tworzymy piękną relację, to jest to, co mówiliśmy i podkreślaliśmy, to, co Miłosz zaznaczył już wcześniej, to zdarza nam się w tych relacjach też upadać. A ktoś powiedział, że kochać, tak, to jest zawsze na nowo powstawać i zaczynać tą relację po prostu od nowa. Mimo że jesteśmy słabi, mimo że upadamy, mimo że nie domagamy na różnych obszarach, tak, w relacjach, mimo że czasem nie jesteśmy sobą, chowamy się za różnymi maskami, że te relacje czasem nasze są bardzo skrzywdzone, może jakoś pokiereszowane, z wielkim jakimś może żalem czasem do siebie, ale właśnie kochać drugiego człowieka, mieć tą czystość w sercu, która uzdania nas do miłości Pana Boga i do miłości drugiego człowieka, i za każdym razem na nowo powstawać i kochać na nowo tego drugiego człowieka.
Wydaje mi się, że dzisiaj też jest taka tendencja do tego, żeby patrzeć i postrzegać w ogóle miłość w perspektywie, że to ja chciałbym otrzymywać tę miłość od innych, a nie bardzo jesteśmy jakby przygotowani na to, że my też musimy taką miłość dawać. Że sam obowiązek tego, że chcemy być kochani, musi nas zmusić do tego, żebyśmy my też tą miłością potrafili darzyć innych. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo istotna część każdej relacji, każdego związku, żeby właśnie tą miłość odnawiać i na nowo uczyć się kochać tą osobę, z którą jesteśmy.
To jest zawsze tak, że prezenty się fajnie przyjmuje, ale też niewielu chyba czerpie radość z tych dawania tych prezentów. I miłość, można powiedzieć, że jest chyba takim najpiękniejszym prezentem, który możemy dać drugiemu człowiekowi. Nie znamy często tego drugiego człowieka, może nawet czasem. Przecież miłość może się przejawiać w różnych aspektach naszego życia i skąd wiesz, czego ten człowiek tak najbardziej potrzebuje? Jedno jest pewne, że czy to będą, nie wiem, jakaś pomoc materialna, czy to będzie jakaś pomoc taka, która będzie widoczna, która będzie miała ten wymiar, taki właśnie sens materialny, zawsze ten człowiek i tak będzie potrzebował twojej miłości, że za tym, że dajesz mu 5 zł, 10 zł, jakąś rzecz, to też powinno to pociągać za sobą, że dajesz mu w tym miłość, że w tym się wyraża ta twoja miłość. Więc też taka umiejętność podarowywania tej miłości drugiemu człowiekowi. To jest tak jak z komplementami. Komplementy działają troszeczkę odwrotnie, że kiedy mówi się drugiemu człowiekowi jakiś komplement, to my te komplementy zobaczmy, jak czasem przyjmujemy. Przyjmujemy tak, że nie, no co ty, nie, to nie jest moja zasługa, to nie ja.
Chcemy ich słuchać chyba tak naprawdę. Nie?
Chociaż chcemy ich słuchać, ale ta nasza reakcja na te komplementy, no bardzo mało chyba jest takich osób, chociaż może to się teraz już zmienia, którzy powiedzą, o, dziękuję. W takiej prostocie, po prostu przyjmą to, że no faktycznie, no, że tak jest. Tylko każdy zaczyna się zawsze tłumaczyć, że nie, no przepraszam cię, nie, to nie jest moja zasługa tak do końca, no tutaj inni też na to w jakiś sposób wpływają. Natomiast, no mówię, w tej miłości zawsze dajemy, tak, zawsze z tymi rękoma wychodzimy do tego drugiego człowieka. I nawet jeżeli mówię, dasz mu pieniądze, dasz mu ubranie, to tak naprawdę zawsze ten człowiek w tej parze powinna też iść miłość.
No też ten obraz siebie, tak? To, co tutaj wspomniał pan Mateusz, jest istotną częścią, tak? Bo jeśli my nie pokochamy siebie, jeśli też gdzieś nie zaakceptujemy siebie, no to ciężko będzie nam taką miłość przyjąć. To też często się zdarza właśnie w tych osobach, które wychodzą właśnie z trudnych relacji albo z trudnych rodzin i potem spotykają na swojej drodze ludzi, którzy chcą im ofiarować taką miłość. Oczywiście to są rzadsze przypadki, ale też się zdarzają i oni jej nie przyjmują albo widzą w tym pewną intencyjność i to jest duży problem.
Świat jest też dzisiaj troszeczkę taki marketingowy i dużo, dużo rzeczy opiera się na tym marketingu i w tym marketingu mamy trzy takie pojęcia. Pierwszym tym pojęciem to jest tożsamość, drugim pojęciem to jest image i trzecim to jest wizerunek. I dzisiaj wydaje się, że mamy troszeczkę problemy z tą tożsamością, bo tożsamość to jest to, jak ja sam siebie postrzegam tak naprawdę. Image to jest to, jak inni nie znając mnie, znają na przykład mnie z opowieści drugiej osoby. A wizerunek to jest to, co dzisiaj też wpływa na nasze uczucia, na tą sferę emocjonalną. To jest to, co wytwarzają w nas media i co pokazują nam media. I jak bardzo media mogą pokazywać te piękne wzorce, ale też mogą zaburzać może i te nowe media, te nasze relacje, które budujemy.
Ale to, co też powiedziałeś wcześniej o tych komplementach, to z miłością jest tak samo. Też trzeba umieć dawać miłość, ale też umieć przyjmować tą miłość, doceniać to, co mamy. I no, dużo jest takich osób, które właśnie są bardzo obdarowywane miłością, ale same nie wiedzą, co z tą miłością zrobić, bo może nie zostały nauczone tego, żeby również obdarowywać miłością, ale też, żeby tą miłość przyjmować, żeby ją doceniać, żeby wiedzieć, po co ona jest tak naprawdę i co trzeba z nią zrobić. A miłość zawsze trzeba rozwijać, bo nierozwijana miłość obumiera.
Trochę się pojawia takich tematów związanych z mediami, nowymi mediami i nie tylko nowymi, ale w kontekście tego tutaj jest komentarz Tomka. Co pomaga, co przeszkadza w budowaniu relacji? Tomek napisał, myślę, że przeszkadza pycha i internet, a pomaga kompromis i spokojne nastawienie. Co wy na to?
Myślę, że tutaj...
Tu jest świadectwo, które zaprzeczy temu.
Jest. W pewnym tak, ale to co mówiliśmy, że tej relacji nie można w nieskończoność kontynuować, że tak powiem, w ten sposób wirtualny. Że to powinno się przenieść do tej takiej rzeczywistości. I problem tutaj, jeżeli chodzi o te relacje i w tym, co faktycznie może przeszkadzać, to jest to, że jeżeli my jesteśmy w tym poczuciu tej przestrzeni, bariery nowych mediów, to czasem nie jesteśmy szczerzy. Internet sprawia, że możemy pokazać, że nie jesteśmy sobą, że nie jesteśmy tacy, no nie wiem, wstawisz swoje zdjęcie na taki czy inny portal społecznościowy. Przecież to zdjęcie możesz wyretuszować, możesz sobie kilka kilogramów ująć, a dlaczegoż by nie? Jeżeli nie masz włosów, to sobie te włosy po prostu dokleisz. I nawet w takim fizycznym aspekcie pokazujesz, że ty to nie do końca ty. Bo tak czasem nam łatwiej. Bo tak czasem łatwiej sobie znaleźć jakiś wzorzec. No, chciałbym wyglądać, nie wiem, tak czy tak, ale taki nie jestem. Ale internet pozwala, że no to skoro ta druga osoba mnie nie widzi, tak do końca. Bazuje tylko na tym, co jej napiszę i to, jakie zdjęcia jej wyślę. No to okej, no to mogę tutaj troszeczkę się podretuszować. Trochę pięknych słów powiedzieć, ale wtedy, kiedy ta relacja przejdzie w tą z tej fazy wirtualności do tej fazy rzeczywistości, okazuje się, że to jest brutalne zderzenie z prawdą.
Internet to jest takie źródło zarówno dobra, jak i zła i to od nas zależy, co my z tego internetu weźmiemy. No i jeśli relacja zaczyna się na przykład poprzez internet, albo też jest w początkowej fazie kontynuowana właśnie przez internet, bo to ułatwia komunikację, jakieś poznawanie siebie, no to to jest dobre, ale wiadomo, że musi to przejść na takie życie prawdziwe, na rzeczywistość, bo w internecie, no co z tego, że będziemy sobie super znajomymi w internecie, kiedy później spotkamy się na żywo i nie będziemy umieli ze sobą w ogóle rozmawiać i żyć ze sobą na co dzień. No, na przykład u nas ten internet na początku był jedyną możliwością właśnie do utrzymywania i rozwijania tej naszej relacji, ale również jednocześnie, mimo tego, że sobie rozmawialiśmy w tym internecie i powiedzmy, że nasza relacja tworzyła się tam, to również modliliśmy się. To też trzeba podkreślić, że my właśnie w tym czasie, kiedy sobie rozmawialiśmy przez internet, obiecaliśmy sobie, że zawsze będziemy się modlić. Ja o dobrą żonę dla Mateusza, on o dobrego męża dla mnie.
I wymodlili.
Tak, no i wymodliliśmy sobie. Więc myślę, że to trzeba tak trochę rozgraniczyć różne rzeczy, nie tylko skupić się na samym internecie, powiedzieć, że bo teraz budujemy relacje, no to musimy być non-stop 24 na dobę w internecie, żeby sobie rozmawiać i w ogóle, no bo co z tego, jeśli to nie będzie miało żadnego przełożenia na takie prawdziwe życie.
No ta relacja właśnie miała takie etapy, że na początku spotkaliśmy się w tym świecie rzeczywistym, to były te warsztaty, potem ze względu na odległość utrzymywaliśmy tą relację przez internet. Potem pamiętam, że przeszliśmy do kolejnego etapu, to był telefon pierwszy i takie zdziwienie ogromne, kiedy ja zadzwoniłem do Marty i cisza w słuchawce.
Ja się bardzo wstydziłam.
Odebrała telefon i tak nawet spojrzałem, odstawiłem ten telefon, odsunąłem go od ucha, patrzę, połączenie jest, ale nikt z tamtej drugiej strony się nie odzywa.
A to był tylko telefon, więc gdybyśmy wtedy się spotkali tak na żywo, no to nie wiadomo, jakby to było takie. No bo to właśnie jest ta różnica internetu, a rzeczywistości, że nie zawsze umiemy się odnaleźć, tak jakby nie umiemy tego przełożyć.
Czasem jest nam łatwiej to coś powiedzieć przez telefon komuś, coś napisać, czy przez internet. Ja znam takie przykłady, że ludzie na przykład, no to jest też taka niedojrzałość pewna, że kończą relację swoją czasem przez wiele lat, będąc ze sobą, rozmawiając ze sobą, widując się codziennie, potrafią sobie napisać przez internet bądź SMS-em, przepraszam, no nie wiem, to koniec, kończymy tą relację, ja już tak dłużej nie mogę, zamiast powiedzieć sobie to, bo może jest łatwiej, bo jest prościej, bo jest szybciej. Natomiast, no tak jak tutaj Marta powiedziała, że ta relacja, ona musi mieć w pewnym momencie też takie przełożenie do tego świata rzeczywistego i przejść w ten świat rzeczywisty, bo inaczej, no inaczej nie ma sensu tak naprawdę.
Ale myślę, że w tym SMS-ie, który właśnie ojciec przeczytał, mogło też chodzić o to, że internet przeszkadza w budowaniu dobrej relacji, kiedy ta relacja już istnieje. Bo właśnie internet w dzisiejszym świecie jest obecny wszędzie, w każdej chwili. Ciągle mamy przy sobie albo komputer, albo smartfona i cały czas jesteśmy podłączeni do tej sieci. I to też w pewnym sensie niszczy tą relację, kiedy więcej czasu spędzamy patrząc w ekran smartfona niż patrząc sobie w oczy. Kiedy więcej piszemy na Messengerze niż rozmawiamy właśnie w rzeczywistości ze sobą. I przez internet właśnie i wszystko, co jest z nim powiązane, jeśli jest wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Jeśli jest go za dużo, no to odsuwamy się od siebie i ta relacja bardzo się wtedy też niszczy. Już nie mówiąc o różnych uzależnieniach, które właśnie powstają też na bazie internetu.
Czasem może być też problem, że w tym internecie zaczynamy szukać czegoś, czego nam brakuje w tych relacjach, które budujemy w świecie rzeczywistym. I dochodzi czasem do takich paradoksów, że mamy małżeństwo, które przykład, jedna osoba w swoją stronę, druga osoba w swoją stronę, ta ze smartfonem, ta z komputerem i nagle się zastanawiamy, ale czego ty tam szukasz?
Ale też często widzimy wokół siebie, nawet jak gdzieś jesteśmy, że jest para na randce, no i nie patrzą na siebie, nie rozmawiają ze sobą, tylko obydwoje siedzą w telefonach i no i nie wiadomo, czemu ma służyć taka relacja, takie spotkanie, skoro to się nie rozwija, nie poznajemy siebie nawzajem, tylko każdy jest zamknięty w swoim takim małym, wirtualnym świecie.
To jest tak naprawdę nowe narzędzie i my sami nie do końca wiemy, jak z niego korzystać. Jak się widzi ludzi na przykład na randkach, którzy korzystają z tych telefonów, to człowiek się na nich patrzy i się zastanawia, czy czasem telefon nie jest jedynym urządzeniem, które rejestruje ich prawdziwe emocje. Bo oni nie uśmiechają się do siebie, tylko patrzą w telefon i najwięcej reakcji jest do tego telefonu.
Tak, to prawda. I w restauracjach czasem, jeżeli ludzie się spotykają, to czasem też to tak zabawnie można sobie pomyśleć, że z której strony ten telefon powinien talerza leżeć, czy z prawej, czy z lewej. Już nie widelec, już nie nóż, nie łyżka, tylko
może pierwszy, za niedługo w zasadach savoir-vivre pojawi
no
się,
właśnie,
gdzie trzyma telefon.
Przewidział savoir-vivre to. Ale też już spotkałem takie koszyczki, czy specjalne takie uchwyty, czy miejsca, gdzie te telefony się składa i nawet jakieś tam widziałem oferty, że jakaś jest zniżka dla tych, którzy odłożą telefony do tego pudełka i przestaną z nich korzystać w restauracji. Ale słuchajcie, bo to jest tak pięknie się układa. Mówicie, że dla was internet był czymś, co wam służyło w rozwijaniu tej relacji, podtrzymywaniu relacji. Ale też mówiliście poza anteną o kursie przedmałżeńskim. To nie będzie zdrada żadnej tajemnicy, bo nie mówimy o personaliach konkretnych, ale ileś procent tych par, które uczestniczyły w tym kursie...
Dokładnie, to była połowa.
Połowa. Tak. Poznała się przez internet, czyli gdzieś tam tej drugiej połówki, chociaż tak się może nie do końca mówi, ale tej relacji, tej osoby, z którą chcą przeżyć całe swoje życie, tej osoby szukali w internecie. To jakiś znak czasów, nowych czasów, czy skąd to się bierze? Nie wiem, no nie wychodzą ci ludzie nigdzie, wstydzą się jakoś może w kontaktu takiego twarzą w twarz drugim człowiekiem, czy dlaczego tak? Jak myślicie?
Co nam chyba troszeczkę dzisiaj proponują media. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ogląda się różnego typu programy, nieważne, czy to jest jakiegoś typu show, czy to jest jakiś film, czy to jest jakiś serial, wydaje mi się, że wielu ludzi szuka tam po prostu swoich bohaterów, takich, z którymi mogłoby się utożsamić. Czyli tam szuka po prostu wzorców, tam szuka ideałów. I potem, jeżeli robisz to oglądając telewizję, jeżeli robisz to oglądając rzeczy w internecie, to też w podświadomości zaczynasz ten internet przeglądać do tego, żeby znaleźć, poszukam jakiejś relacji, może z kimś porozmawiam, może właśnie będzie mi łatwiej tak tą relację zacząć. Proszę mi wierzyć, że chyba dzisiaj nie jest tak wcale łatwo. Ja teraz tak patrzę ze swojej perspektywy, że kiedyś mi to przychodziło łatwiej podejść do kogoś, porozmawiać, powiedzielibyśmy kolokwialnie zagadać, powiedzieć jakąś anegdotę, może nawet nieśmieszną, niż przyszłoby nam to te 6, może właśnie teraz lat później, że to jest bardzo niewielki okres czasu, ale że bardzo wiele w tej przestrzeni medialnej się jednak zmieniło i że łatwiej jest nam po prostu porozmawiać przez internet z kimś, zacząć tą relację przez internet. No właśnie, bo może boimy się też takiego odrzucenia, że ktoś jak zobaczy, że te moje żarty faktycznie nie są takie śmieszne, że on nie wygląda do końca tak, jak ja bym sobie tego człowieka wyobrażała, to ta relacja się po prostu, nim jeszcze zdąży dobrze rozpalić, to już zostanie stłamszona, już zostanie zgaszona. I tak może gdzieś tam łatwiej te relacje jest nam nawiązywać.
Kiedyś nie było takiego problemu tych domysłów, tak? Bo teraz się cały czas domyślamy, co będzie, jak ona zobaczy, że nie jestem taki jak na zdjęciach, co będzie, jak będę inny niż w tych relacjach.
No chyba, że ktoś listy pisał tradycyjne.
Tak, ale jednak jest wielkie pole do tego domysłu, chociaż tu jest ważna rzecz, że ja właśnie z perspektywy tego, co tutaj mówią, to nie demonizowałbym tak internetu, tak? Bo często się mówi o tym, że te wszystkie relacje z internetu, to one są straszne i raczej nie mają powodzenia. No jednak wychodzi to, są pary, które się tam poznają i które mogą stworzyć dobrą relację, jeśli ją właśnie z tej rzeczywistości internetowej wyciągną do rzeczywistości takiego świata realnego. Ale jeszcze jest jedna kwestia takiej skrajności, że internet niestety nie daje nam pewnych wartości, nie daje nam pewnego jakiegoś takiego podłoża, tak? jest taka tendencja w internecie u osób, które właśnie tam wchodzą w poszukiwaniu takich chwilowych relacji, żeby bardzo uprzedmiotawiać te osoby, które tam poznajemy. Wchodzimy na pewne portale społecznościowe, takie chociażby na przykład, albo takie portale randkowe jak Tinder i niestety poszukujemy tam często osoby, która no, nie będzie naszą osobą, z którą poznamy na całe życie, tylko poszukujemy właśnie takiego przedmiotowego, takiej przedmiotowej relacji. I to jest pewien problem, dlatego, bo internet nie jest taką rzeczywistością, w której my mamy jakieś takie pole do tego, żeby się w to jakoś bardziej zaangażować. My możemy chwilowo wszystko poszukiwać i każda relacja tak naprawdę będzie tylko tą chwilową, no bo przecież nawet nie musimy się spotkać. A jeśli akurat będzie chciała się spotkać, no to niech będzie ta relacja właśnie taką przedmiotową.
Czasem one się ograniczają do jednego, dwóch, trzech czatów, na których prowadzimy rozmowę. Po prostu wybierasz sobie pokój. Nawet to tak zabawnie nazwane jest przez wiele portali, gdzie te czaty są różnego rodzaju pokoje, do którego wchodzisz po prostu, rozmawiasz z dwiema, z trzema osobami. I czasem to jest tak, że po prostu z tą osobą się już więcej albo nie porozmawiasz, tak? No bo ciężko może być tak znowu trafić na siebie. Albo po prostu potrzebujesz takiej rozmowy krótkiej z kimś, gdzie możesz też pokazać właśnie, powiedzieć coś o swoich problemach, powiedzieć coś o swoich kłopotach, powiedzieć, że a to może w małżeństwie ci się nie układa, a to może właśnie, że kogoś poszukujesz i tak dalej. No i czasem mówię, takie przypadkowe, chwilowe znajomości, które czasem ograniczają się właśnie do jednej rozmowy, no niektórzy po prostu tak prowadzą swoje życie, że to im wystarczy. I to, co powiedzieliśmy, nie przenoszą, nie ma tego momentu przejścia z tego świata wirtualnego do tego świata rzeczywistego.
Czy widzimy pewne tendencje, tak, które schodzą gdzieś na złe pole, chociażby w kwestii uzależnień od pornografii, że gdzieś tam 20% młodych osób jest gdzieś tam często korzystających z tego środka, powiedzmy, zaspokajania swoich potrzeb. I to nie jest jakby kwestia tego, czy to jest dobre, czy złe. To jest kwestia tego, że my musimy zacząć po prostu realnie działać, tak? No bo te osoby potem przenoszą to na relacje, poszukują relacji, która nie będzie miała w sobie porażki, poszukują relacji, która będzie właśnie chwilowa. I to jest kwestia tego tłumaczenia, tak? Pokaż tej osobie, że tak nie wygląda żadna relacja. Że ty musisz tą relację zbudować w rzeczywistości później, żeby była długoterminową relacją i musisz jakoś sobie w niej poradzić. Bo kwestie takie seksualne czy kwestie seksualizacji są chwilowe. To jest chwilowy etap w tej relacji. A co dalej? I to nie jest dobra perspektywa dłuższego życia, tak? Więc ty, młody człowieku, musisz jakoś to przełożyć na pewne długoterminowe cele tej relacji.
My tak tutaj rozmawiamy o tej, powiedzmy, ciemnej stronie internetu, tak wyszło teraz z rozmowy, ale dla niektórych ludzi internet jest też taką, jakby to powiedzieć, może ostatnią deską ratunku, bo w prawdziwym życiu nie znaleźli tej odpowiedniej osoby i myślą, że może internet właśnie to jest to miejsce, w którym uda im się znaleźć kogoś odpowiedniego dla siebie i często im się to zdarza, na przykład na takich forach katolickich, więc nie tylko złe rzeczy można znaleźć w internecie i złe osoby o jakichś złych nawykach, czy złych celach, tak jak właśnie Miłosz powiedział, że nie szukamy takich długoterminowych celów w związku, tylko właśnie osoby, które myślą podobnie, które mają podobną hierarchię wartości, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i właśnie zaglądać w takie dobre miejsca i poznawać ludzi, którzy mają podobną hierarchię wartości przede wszystkim.
Takiej mądrości w tym szukaniu, nie? Też potrzeba, bo czasem...
Dystansu pewnego też, nie?
Łatwiej nam jest czasem znaleźć to, co jest takie szybkie, tak? Chwilowe, niż poszukać czegoś głębiej po prostu. I faktycznie zauważamy teraz, że przecież internet jest świetnym narzędziem do ewangelizacji, świetnym narzędziem też do rozmawiania o Panu Bogu i no chyba głupotą byłoby, gdybyśmy z tego narzędzia no nie korzystali też do rozmawiania o takich najwyższych wartościach, jakimi jest właśnie czy Pan Bóg, czy tutaj tworzenie takich katolickich małżeństw, takich katolickich portali, gdzie też ludzie rozmawiają i wiemy, że tym ludziom przyświeca jakaś wartość, jakiś nadrzędny cel, że te cele nasze są wspólne, że te cele nas powinny jednoczyć i myślę, że ta przestrzeń tutaj, jeżeli tylko mądrze to wykorzystujemy, jak najbardziej.
Za 17 minut będzie 23, już rozmawiamy, tak widzę, że bliski wam ten temat nowych mediów, ale to no nic dziwnego, młodzi ludzie. Ale właśnie, uczmy się korzystać jak najlepiej, jak najbardziej odpowiedzialnie z tego wszystkiego, bo wszystko jest dla ludzi, tylko w jaki sposób z tego korzystamy, no to jest później pewna konsekwencja się rodzi. Drodzy, Teraz tak, przypominamy temat, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Uczymy się budować relacje, tak jak już słyszycie z tego, co mówią nasi goście, studenci, absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Czekamy na wasze komentarze w dalszym ciągu. Jakie cechy pomagają, a jakie przeszkadzają w budowaniu dobrej relacji? Czekamy na te komentarze na Facebooku. Czas wzrastania. Audycja dla młodzieży. I czekamy na SMS-y 536-600-500. I też przypominamy numery telefonów do naszego studia, żeby się odezwać, zadzwonić, odezwać się na naszej antenie. Dla słuchaczy z Polski Północnej, to jest do Łodzi włącznie mniej więcej, 56-655-23-55. Dla Polski Południowej 56-655-23-56. I dla zagranicy dwa numery 48-56-655-23-33 i 48-56-655-23-66. Czekamy na młodych ludzi, którzy opowiedzą nam o tym, może jak sami budują relacje, albo może właśnie o tym, co pomaga, a co przeszkadza w budowaniu relacji. A teraz miłość mi wszystko wyjaśniła. Marcin Styczeń.
Wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała. Stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali huczącej, nieopartej o tęczowe pnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni. Gdy wiem, że wszystkie upadną, gdy wiem, że wszystkie upadną, gdy wiem, że wszystkie upadną, upadną i tak. Wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała.
miłość mi wszystko wyjaśniła, śpiewał Marcin Styczeń, a my wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę numer jeszcze raz do nas, 56 655 23 55, północ Polski, południe 56 655 23 56 i zagranica 48 56 655 23 33. I 655 23 66 na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Nowe komentarze się pojawiają, dziękujemy. I SMS-y 536 600 500 536 600 500. A pytamy o to, jakie cechy pomagają, a jakie przeszkadzają w budowaniu dobrych relacji. Rozmawiamy ze studentami i absolwentem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W kontekście i z okazji, i może z takiego pretekstu zbliżającego się Dnia Kobiet. A Dzień Mężczyzn jest coś takiego?
Podobno jest.
Nawet nie 10 marca?
10 marca chyba.
No. Ciekawe, czemu nie 9?
Kto by to obchodził?
No właśnie, to jest takie zaskakujące, że mało kto obchodzi Dzień Mężczyzn, a Dzień Chłopaka wszyscy. A przecież pojęcie mężczyzna jest o wiele bardziej dojrzałe, odpowiedzialne niż chłopak.
Bo może ktoś wychodzi z założenia, że po prostu wszyscy mężczyźni to trochę jak takie duże dzieci. Tak.
A, pewnie tak.
A Dzień Chłopaka kiedy mamy?
30 września
chyba.
No, czyli no, popatrzcie się, rzeczywiście. Coś, są SMS-y podobno.
Tak, są.
Które się nadają do przeczytania.
Oczywiście, takie,
które się nie nadają.
Na pewno pomoże modlitwa i wejście w relację z Chrystusem, który będzie wskazywał drogę, którą mamy iść. Pozdrawiam, Daniel. Tak pisze Daniel. Dla niego najważniejszym czynnikiem relacji jest właśnie modlitwa i ta relacja z Chrystusem.
No właśnie, tutaj też we wpisach na Facebooku też pojawia się kwestia modlitwy, kwestia relacji z Panem Bogiem. Czyli zaproszenia tego Pana Boga do relacji, do budowania relacji. Wy wspominaliście, Marta z Mateuszem, o tym, że modliliście się. I to też tak przedziwnie. Nie, że Marta dla męża dla siebie, Mateusz o żonę dla siebie, tylko jakoś tak na odwrót, prawda?
Tak,
Marta
na odwrót. Za Mateusza?
Właśnie nie dla siebie. Mhm. Bo kiedy prosimy o coś dla kogoś, to jest właśnie to też takie dawanie miłości. I to też to pozwala tak wyjść troszeczkę z naszego egoizmu, że nie ja teraz staję przed Panem Bogiem i proszę Cię, Panie Boże, o to, żebym miał piękną, cudowną, wspaniałą, kochającą żonę, ale proszę, żeby ta kobieta, którą poznałem, która jest bliska mojemu sercu, żeby ona znalazła człowieka, który będzie dla niej właściwy, który będzie dla niej odpowiedni, który będzie ją szanował. A Pan Bóg tak pokierował tymi losami naszymi, że okazało się, że jesteśmy dla siebie, gdzieś tam przez Pana Boga w Jego zamyśle. I też ta właśnie modlitwa, ta relacja, no myślę, że to sakrament małżeństwa jest takim wybitnym przykładem, kiedy my jako młodzi stajemy wobec siebie i w tym momencie, kiedy udzielamy sobie tego sakramentu, zapraszamy Pana Boga do naszego domu, do naszej rodziny, do tego, żeby był z nami, żeby zamieszkał z nami, żeby z nami szedł przez cały ten czas naszego małżeństwa, bez względu na to, czy to będą chwile dobre, czy to będą chwile też, trwamy w Wielkim Poście, jakiejś drogi krzyżowej, może jakiegoś też cierpienia, które na pewno się pojawią, ale właśnie, żeby ten, bo wiemy, że jeżeli jesteśmy z Panem Bogiem w tej relacji i wiemy, że jeżeli On trzyma nas za ręce, to nie jesteśmy w stanie się pogubić, nie jesteśmy w stanie odejść gdzieś na bok, że jedno pójdzie w swoją stronę, drugie pójdzie w swoją stronę, bo zawsze tym spoiwem, tak, tą wspólną wartością, do której się odwołujemy, jest właśnie Pan Bóg, wspólna modlitwa małżeńska, tak, kiedy razem klękamy do modlitwy i prosimy Pana Boga, właśnie to też, wyjście ze swojego takiego egoizmu, z tej strefy takiego komfortu, kiedy nie tylko dla siebie, że ja chcę, że Panie Boże, spraw, żeby to, żeby tamto dla mnie, żeby mnie się powodziło, żebym lepiej zarabiał, żebym lepiej wyglądał i tak dalej, ale kiedy prosimy wspólnie o coś dla siebie nawzajem, czy ja proszę dla Marty o to, żeby Pan Bóg jej błogosławił, a Marta analogicznie prosi Pana Boga, żeby Pan Bóg błogosławił mnie, żebym się doskonalił w tym wzorze męża i czerpał właśnie z tego jego oblicza.
Ale też w każdej takiej relacji, która właśnie opiera się na miłości, musimy mieć też świadomość, ciągłą świadomość tego, że nie jesteśmy samowystarczalni. Że nie wystarczy, że ja będę dobra dla mojego męża, mój mąż będzie dobry dla mnie, ale musimy do tego wszystkiego zapraszać Pana Boga. I to jest bardzo pięknie podkreślone też w przysiędze małżeńskiej, kiedy my mówimy: tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Czyli my do tego małżeństwa naszego zapraszamy i Pana Boga, ale też całe niebo, wszystkich świętych, bo wiemy, że sami byśmy nie udźwignęli tych różnych problemów, różnych złych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, a dzięki Panu Bogu dajemy radę i wiemy, że On nas będzie umacniał swoją miłością po to, by nasza miłość mogła wzrastać.
Takie pytanie się zrodziło we mnie. Jak już się tak modliliście, Mateusz, o dobrego męża dla Marty, a Marta o dobrą żonę dla Mateusza, tak? Już pora późna, więc mi się to kręci. A czy w nawiasie tej modlitwy było takie: Panie Boże, no żebym to może ja był tym dobrym mężem dla niej, a
ja tak po cichutku dodawałam, że chciałabym, żebym tą żoną była ja.
Gdzieś w nawiasie, tak nieskromnie, może i taka myśl gdzieś tam się pojawiała raz, drugi czy trzeci. Natomiast ja byłem bardzo świadomy tego, że jeszcze potrzebuję bardzo wiele łaski i cały czas jej potrzebuję od Pana Boga, żeby tym dobrym mężem być. Bo skoro się modlę o dobrego męża dla Marty, modliłem, to wiedziałem, że jest we mnie też dużo niedoskonałości takiej, która może by przeszkadzała, więc też prosić Pana Boga o to, żeby tą niedoskonałość On pokonał, On usunął i po prostu Jemu się zawierzać i Jemu to wszystko oddawać.
Napisał do nas Michał takie rzeczy. Relacji przeszkadza zła komunikacja ludzi i brak chęci do gadania. Pomocą w relacji jest otwarcie serca, tyle ile możemy na drugą osobę, bo inaczej nic się nie zmieni.
No problem z komunikacją to jest chyba też takim często kluczowym. No ja akurat na co dzień, że tak powiem, żyję tą komunikacją, praktykuję w małżeństwie, praktykuję w różnych relacjach komunikację, ale też często teoretycznie prowadząc zajęcia ze studentami. I często mówię im o tym, że istnieje coś takiego jak pewna drabina abstrakcji, że są dwa jej poziomy. Jeden poziom to jest taki bardzo ogólnych komunikatów, a drugi poziom to jest takich komunikatów, poziom szczegółowych. I teraz tak, jeżeli mamy kobietę i mamy mężczyznę, no to my, i to nas pięknie różni, że kobieta jest właśnie taką osobą, która często mówi wiele rzeczy w sposób abstrakcyjny. A mężczyzna jest tak stworzony, że on potrzebuje konkretów. Tak? Więc jeżeli moja żona mówi do mnie, że mógłbyś mnie jeszcze bardziej kochać, to ona pewnie coś pod tym pojęciem bardziej jeszcze kochać rozumie, czegoś oczekuje, czegoś się spodziewa, ale tego nie powie. Natomiast moim zadaniem jest: domyśl się, tak? Przeanalizuj, zobacz, co lubię. Może, nie wiem, może kwiaty, może gdzieś wyjdziemy, może kino, może restauracja. No to jest właśnie to, co nas pięknie różni, że kobieta potrafi powiedzieć jedno słowo, pod którym ukrywa jakiś pewien sens, jakąś pewną swoją myśl, swoją wizję. Natomiast mężczyzna, który jest z natury człowiekiem, który pragnie mieć wszystko, że tak powiem, kawa na ławę, no musi troszeczkę pogłówkować, trochę w tych łamigłówkach kobiecych pomyśleć, żeby je w sposób właściwy rozwikłać i osiągnąć ten zamierzony cel, czyli żeby sprawić radość, żeby sprawić szczęście, żeby zobaczyć uśmiech na twarzy, że to było to właśnie, o co mi chodziło.
Wiele jest chyba takich inklinacji płciowych dotyczących właśnie tej komunikacji, nawet chociażby w kwestii tego, ja to często zauważam, że kobieta często, jak przychodzi do mężczyzny z jakimś problemem, to ona nie oczekuje tego rozwiązania, które tak mężczyzna będzie na siłę szukał, tylko oczekuje tego, żeby była po prostu wysłuchana. I często my po prostu już szukamy tego rozwiązania, już chcemy jej podać, a ona się czuje niezrealizowana w tym procesie komunikacji, no bo my jej nie wysłuchaliśmy kompletnie.
Bo to nie o to rozwiązanie chodziło.
Tak, tylko o to wsparcie.
Czasem kobieta ma problem i ona już wie, jak ten problem rozwiąże. Tylko po prostu to, co mówicie słusznie, że przychodzi po wsparcie, po to, żebyś mnie wysłuchał, żebyś mnie zrozumiał, żebyś był, żebyś przytulił, albo czasem po prostu, no też po taką aprobatę może tego. My też szukamy, zobaczcie, w drugim człowieku często potwierdzenia tego, co myślimy, czy myślimy słusznie, czy myślisz dobrze, wiesz. Drugi człowiek jest takim weryfikatorem twojego myślenia często, jeżeli on ma dobrze oczywiście poukładane w głowie, ale często sprawdzamy to, co myślimy, to, co czujemy, to, jak chcemy rozwiązać pewne nasze problemy i konfrontujemy to z drugim człowiekiem. Często pytamy, a ty co byś zrobił, a ty co byś zrobiła? I no po prostu na tej zasadzie często funkcjonujemy, że szukamy potwierdzenia w drugiej osobie. Zobaczcie, że nawet ja to mam jako wykładowca, kiedy prowadzę zajęcia i patrzę na młodych ludzi, z którymi się spotykam, jak oni odbierają te treści. Tak? Czy oni się z tym zgadzają, czy ktoś może sobie myśli, nie, no ja bym to jednak zrobił inaczej w myśl tej teorii, o której mówisz. I to wybitnie widać, że kobieta też tak czasem przychodzi, ona ma już to rozwiązanie, tylko czeka na to, że powiesz, tak, kochanie, jesteś wspaniała, myślisz cudownie i tak właśnie zrób.
I wy powiedzieliście właśnie, jak kobiety reagują na takie jakieś problemowe sytuacje, właśnie jak to się przejawia w ich komunikacji. No a jeśli chodzi o mężczyzn, no to jest zupełnie inaczej, bo kobiety bardzo lubią opowiadać o tym, co się dzieje w ich sercach i myślą, że mężczyźni mają tak samo. A tutaj często okazuje się tak, że kiedy mężczyzna ma problem, to on nie lubi o tym rozmawiać. Woli zostawić to dla siebie, najpierw sam to przemyśleć, jakoś się z tym oswoić i za jakiś czas wrócić do tej sprawy i wtedy dopiero porozmawiać. No i właśnie wtedy często dochodzi też do jakichś kłótni, można powiedzieć, bo kobieta za wszelką cenę chce wyciągnąć z mężczyzny, ale powiedz, co ty czujesz, ale co się dzieje, a on nie zawsze chce o tym rozmawiać.
I zatoczyliśmy teraz takie piękne koło, bo na początku naszej audycji mówiliśmy o tym, że właśnie to otwarcie się mężczyzny i pokazanie tej emocjonalności jego, tego wnętrza. Może dla kogoś właśnie mężczyzna tak myśli, że jest takie no, może mało męskie. Kurczę, no pójdę, popłaczę się jej, wypłaczę się. No, mężczyzna uroni łezkę. Nie. No to dzisiaj taki świat, wiecie, to świat pokazuje, że tak nie możemy robić. Że to jest niemęskie, że to nie przystoi mężczyznom. A to właśnie odwrotnie. Wielu mężczyzn tą swoją męskość manifestuje właśnie w tym momencie, kiedy potrafi przyznać się otwarcie do tego, co czuje, do tego, co myśli. Kiedy potrafi otwarcie mówić o swojej wierze. Chociażby zobaczcie, że mężczyźni często też z tym mają problem. O ile kobiety, to widzimy w kościołach też często, że dlaczego się dziwimy, że jest więcej pania, a mniej mężczyzn w kościele. Bo wiara przecież jest też budowaniem relacji z Panem Bogiem i też opiera się na emocjach, na miłości, tak? Bo ja przychodzę do kościoła z miłości, no nie z obowiązku, no, chyba. Tak myślę, że ludzie nie przychodzą chyba z obowiązku do kościoła, tylko właśnie z tej miłości, która pociąga i która buduje tą relację. I mężczyzna czasem, no a może to takie niemęskie, że on myśli, że jest samowystarczalny, że sobie sam ze wszystkim poradzi, że jest takim prawdziwym strongmanem, który wszystko po prostu jestem w stanie pokonać, wszystko jestem w stanie przezwyciężyć. A tak poprosić już kogoś o pomoc, w tym poprosić o pomoc Pana Boga w rozwiązaniu trudnych relacji, w rozwiązaniu jakichś problemów, które się w moim życiu pojawiają, no może się okazać, że ktoś powie, no mężczyzna na kolanach, niemęskie. Mężczyzna z łzą w oku, niemęskie. Mężczyzna, który mówi o swoich uczuciach, otwarcie, niemęskie. A tu właśnie trzeba pokazać, że w tym też przejawia się ta męskość. Nie tylko w tym, że jesteś silny, jesteś mocny, bo mężczyzna powinien taki być. To nie może być, wiecie, drzewo, które jak wiatr zawieje, tak sobie będzie, że tak powiem, łamało swoje gałęzie. Musi być twardy, musi być mocny, musi być silny, ale też w tych chwilach trudnych powinien wiedzieć, do kogo może się uciec o pomoc, kogo może poprosić o pomoc. Poczynając od Pana Boga, tak? Czyli będąc na kolanach, ale też prosząc innych ludzi, chociażby moją żonę, tak jak ja, że pomóż mi rozwiązać taki czy inny problem, chociaż podpowiedz, jak ty byś to zrobiła, prawda? Więc no w taki sposób też. Dzisiaj no mamy też kryzysy męskości, kryzysy kobiecości, narzekamy na to, ale czasem się trzeba zastanowić, że to po prostu świat nam podpowiada, co dzisiaj jest męskie, co jest niemęskie, co jest kobiece, co jest niekobiece.
Dziś też chyba ważne jest, żeby podkreślać też te różnice, tak? Bo świadomość tych różnic na pewno ułatwi wiele rzeczy. Tym bardziej, że nasze mózgi różnią się często diametralnie. Tak?
To bardziej, że to są piękne różnice.
To są piękne. Właśnie to jest to, co pan mówi, że to jest uzupełniające różnice, tak? Jesteśmy istotami społecznymi, stworzonymi do relacji i dopiero w tej relacji możemy się rozwijać w całości. Dlatego, bo mamy pewne cechy, które nas uzupełniają, tak? To, że kobieta jest bardziej emocjonalna, jest taka, powiedzmy, bardziej dbająca. Coś wiąże się z tym, że facet od początku gdzieś tak bardziej patrzy na te rzeczy, o ten status rodziny, tak potrafi zadbać o to, żeby ta rodzina gdzieś była bezpieczna, miała pewne zasoby, a kobieta dba oczywiście o dzieci. I dziś mnie na przykład bardzo martwi to, jak słyszę takie rzeczy w dyskusji, że kobiety to tam powinny się przede wszystkim rozwijać zawodowo, dzisiaj uwolnić trzeba kobiety od tego takiego społecznego nacisku na nie, że mają... Ale to nie jest tak. Nikt tym kobietom nie zabrania. Aczkolwiek wiele kobiet spełnia się w macierzyństwie. One się spełniają w macierzyństwie. I dlatego też to często jest tak podzielone, że facet, na przykład mężczyzna jest tą osobą, która na przykład może poświęcić czas zarabianiu, a kobieta poświęci czas dziecku, z tego względu, że na przykład jest bardziej ugodowa i bardziej będzie rozumieć potrzeby tego dziecka, bo bardziej będą się w tym spełniać. To nie jest tak, że to jest jakiś nacisk społeczeństwa. Oczywiście może być inaczej, ale myślę, że takie rozwiązanie też jest istotne i jest sensowne, aczkolwiek też widać na przykład to w perspektywie tego, jak my się różnimy już od początku naszych narodzin, tak? Od początku mężczyzna z reguły będzie patrzył na rzeczy, postrzegał rzeczy. Kobieta raczej twarze, ludzi. Więc już nawet na tym etapie dziecięcym widać, jak wiele jest tych różnic między nami, jak wielkie zainteresowanie emocjami, relacjami jest u kobiet, a jak wielkie zainteresowanie tym światem, takim powiedzmy inżynierów, matematyków, my tacy mocni, co tworzymy, kreujemy świat.
Strażaków.
Tak, jest u mężczyzn. I myślę, że nie można tego tępić, tylko pokazywać, że z naturą nie można walczyć. Tu jeszcze tylko pozwolę sobie przytoczyć jeden przykład. W Skandynawii egalitarne społeczeństwo. Chcemy wyrównać wszystkie granice między kobietami i mężczyznami. I co? I budzi się biologia. Tam, gdzie zrobiono parytety na uniwersytety, więcej idzie teraz osób, mężczyzn na uniwersytety inżynierskie i więcej kobiet na uniwersytety, na przykład, nie wiem, jakieś na pielęgniarstwo albo na uniwersytety humanistyczne, gdzie zostaną nauczycielkami, dlatego, bo budzi się biologia. Budzi się ta naturalna skłonność mężczyzn do rzeczy, kobiet do ludzi. A chcieliśmy zmieść różnice.
Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że różnice są kluczowe właśnie w relacjach i też właśnie w takim właściwym rozumieniu kobiecości i męskości, a w dzisiejszym świecie te różnice są bardzo mocno zacierane i już nie wiadomo tak wyraziście, jakie cechy powinny być przypisywane kobietom, jakie mężczyznom, bo w dzisiejszym świecie właśnie te męskie cechy bardziej zrzuca się na stronę kobiet, te kobiece na mężczyzn, no i właśnie z tego rodzi się ten kryzys kobiecości i męskości, a nawet się tak mówi, że mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. No i chyba każdy właśnie, żeby umieć właściwie rozwijać swoją relację, powinien mieć tego świadomość cały czas. Bo kiedy sobie wyobrazimy nawet taką sytuację, no dobrze, mężczyźni są na Marsie, kobiety na Wenus, widzą siebie nawzajem na tych planetach, widzą, co ich różni i to ich fascynuje. To ich fascynuje, to ich przyciąga do siebie i wiedzą, że ta druga strona ma coś takiego, czego nie mam ja. I widzę, że ona może mnie uzupełnić i razem możemy tworzyć piękną całość. A w momencie, kiedy te dwie strony spotykają się na Ziemi, przestają o tym myśleć, bo mają zupełnie inne otoczenie, innych ludzi wokół siebie i zapominają o tych różnicach. Myślą, że powinni być tacy sami i że to, co kiedyś właśnie widzieli, to już dawno poszło w niepamięć, to nie jest ważne. I właśnie to jest chyba takim problemem dzisiaj, że ludzie nie myślą o tym, że my tak naprawdę się różnimy i powinniśmy się różnić. To jest coś naturalnego, że kobieta jest kobietą, mężczyzna jest mężczyzną i nie powinno się tych różnych cech mieszać.
Dzisiaj chce nam się wmówić, że to już nie jest naturalne i nie jest takie oczywiste. Właśnie przez to, że plątamy troszeczkę te cechy, że nie rozumiemy tych różnic, że dzisiaj próbuje nam się mówić, że to tak naprawdę, no jakie różnice, gdzie tu jakieś różnice? Przecież kobieta może, tak mówią, dzisiaj świat nam to proponuje przecież, że kobieta może być mężczyzną, mężczyzna może być kobietą i to nie tylko o zgrozo w tym mentalnym znaczeniu, o którym mówiliście tutaj, ale też nawet w tym fizycznym znaczeniu. I ja myślę, że to jest przerażające, że to mentalna przemiana, która zachodzi właśnie w obrębie męskości, w obrębie kobiecości, ucieleśnia się też niestety w tych różnych pomysłach, które się pojawiają na świecie, w tym, żeby fizycznie poplątać, pomieszać, żeby już nie było nic takie oczywiste, jak było. Takimi, jakimi nas stworzył właśnie Pan Bóg. No przecież Pan Bóg też miał jakiś swój zamysł doskonały, powiedział, że to jest dobre, dlatego, że właśnie stworzył nas mężczyzną, nas mężczyzn, tak, i niewiasty, kobiety. Więc no tutaj teraz zaburzanie tego Bożego porządku dobra, przecież Pan Bóg określił to jako dobro, no jest bardzo niepokojące w świecie i może prowadzić do, no niestety do takich, do tego co mówimy, że ta mentalność będzie pociągała za sobą też te przemiany fizyczne.
Czy to też widzimy, jak ważne jest wychowanie do kobiecości, wychowanie do męskości, te wzorce, o których już wcześniej mówiliśmy.
Tam się już pojawia ten problem, nie? Że jeżeli tych wzorców brakuje.
Bo niestety, jeśli mówimy o problemie homoseksualizmu, mówimy o problemie transseksualizmu, czy jakichś tam innych zjawisk, to my sięgamy dziś biologii, niestety. Tak badacze sięgają. Tak? Spójrzmy na biologię. Biologia nic nie pokazuje. Nawet badania na bliźniakach jednojajowych pokazują, że to nie ma, nawet nie ma co się doszukiwać różnic, a gdyby to było biologicznie uwarunkowane, gdyby to były geny, to wśród tych bliźniaków byłoby jakieś większe takie, powiedzmy, większa korelacja tego zjawiska. Tam jest jakieś tam 0,001. To jest wręcz minimalna korelacja. Ale to, co jest ważne, to na pewno widzimy to, że wiele mężczyzn, chociażby tu warto, myślę, mówić o mężczyznach, bo oni też mają dziś duży problem, którzy są z rozbitych rodzin, ma problem ze swoją tożsamością męską. Nie mieli ojca, nie mieli wzorca i mają problem z tożsamością, mają problem z akceptacją, z tym, kim ja jestem, wychowywani przez matkę, często zostają właśnie homoseksualistami.
Dzisiaj też pojawia się przerażający inny kierunek, o których też często mówi się w szkołach, że tam jaki transseksualizm, że jaki homoseksualizm, teraz się nawet mówi o transdressingu. Wyobraźcie to sobie, że dzisiaj chłopcy ubierają się jak dziewczynki, dziewczynki będą się ubierali jak chłopcy. I to przecież nikomu nie przeszkadza. No, taki transdressing, no co to jest? Jaki to jest problem, nie? Dzisiaj dla świata. Żaden. Natomiast, no mówię, to wszystko wynika z tego, że zacieramy te różnice, te piękne różnice, które gdzieś tam pomiędzy nami są i powinny być, no bo tak stworzył nas Pan Bóg.
Amen. Chciałoby się powiedzieć, ale na tę część rozmowy, dyskusji. Ale ja tutaj będę przełamywał stereotyp, że kobiety się modlą. Tylko mam tutaj zaproszenie na różaniec męski. I to publiczny różaniec męski. Wiemy, że od pewnego czasu pierwsze soboty miesiąca są takim momentem, gdzie mężczyźni się mobilizują i zbierają na tak zwane męskie różańce, chyba od Warszawy się to nie pamiętam, ale wiem, że w wielu, wielu polskich miastach taki męski różaniec jest organizowany i również zapraszamy mieszkańców Torunia i okolic na taki męski publiczny różaniec jutro, czyli w sobotę, pierwszą sobotę marca. O 16:00 rozpoczęcie mszą świętą w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Myślę, że Toruń wie, gdzie ten kościół się znajduje. Mówimy Panny Marii czasem tak w skrócie kościół, ale to jest parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego i po mszy świętej przejście pod pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu, czyli na Starówce, i modlitwa różańcowa, więc serdecznie zapraszamy i zachęcamy. A teraz utwór Psalm Przysięgi, później podsumowanie już, tak trzeba będzie powiedzieć, tej naszej audycji. Też ostatni moment, żeby zatelefonować do nas, 56 655 23 55, północ Polski, południe, 56 655 23 56. Też postaramy się jeszcze kilka waszych wpisów z Facebooka, SMS, jeżeli będą, też przeczytamy, żeby też wasz głos był takim głosem, który usłyszymy w podsumowaniu.
Bóg ogłosił lato i czas radosny zbiorów pszenicznego, czas słońca na polach. Tyle ścieżek biegnie wśród radosnych plonów. Spotka moja z twoją droga.
Choć tak łatwo czasem przyjdzie się zakochać, jak odnaleźć w życiu tę właściwą drogę? Kiedy czas nastąpi, odejść lub pokochać, trzeba siły, by na zawsze decydować.
Tak pięknie zakochać się, szczęśliwie odnaleźć się, jakby to. Drogi, dwie rzeki przelać do jednego morza. Cudem jest, gdy miłość do nas przychodzi. Pomóż nam, Józefie, mądrze się pokochać. Jakiej trzeba siły, by nie zboczyć z drogi, którą kiedyś wspólnie się wybrało. Skrzeszcie miłość święty, rodzin opiekunie. Pomóż nam raz jeszcze się odnaleźć. Zakochać się, szczęśliwie odnaleźć się, jakby po latach. Tak pięknie kochać przez całe życie, zbierać owoce po kwiatach. Świat mój ze światem twoim pogodzić, na szczęście, na życie całe. Świat mój ze światem twoim pogodzić, na próby czas, na życie całe.
Psalm Przysięgi, 16 minut po 23. W Radio Maryja powoli kończymy czas wzrastania. Mówimy o relacjach, o budowaniu relacji, o tych różnicach, które są potrzebne po to, żeby zrozumieć siebie nawzajem. Pytamy was też o to, co pomaga, co przeszkadza budować relacje. I tak króciutko, szybciutko podsumowując już, Stanisław napisał tak: u mnie przeszkadzają gadulstwo i przechwalanie się. O sobie tak chyba napisał. Dalej Justyna. Myślę, że... Włączyłem wam mikrofony, uwaga, gdyby coś. To... Uważajcie. Justyna pisze, myślę, że przeszkadzać może brak zaufania do siebie nawzajem, a pomaga rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Pozdrawia nas Justyna. Krzysztof, umrzeć dla siebie, narodzić się dla drugiego. Taka głębia na koniec też. Sylwia, pomaga umiejętność słuchania, refleksji nad sobą, przeszkadza egoizm, przekonanie o własnej nieomylności. To też jest chyba takie, nie tylko w budowaniu relacji, ale w ogóle w życiu, w zachowaniu się w społeczeństwie ważne. Piotr napisał tak, zgoda, miłość, uczciwość, wierność. Pozdrawiam, ściskam was bardzo mocno i proszę o modlitwę za mnie. I Dorota na koniec, pomaga szczerość, wierność, prawdomówność i poświęcenie sobie czasu. Przeszkadza internet, zabieganie, brak czasu, niechęć, by kogoś poznać realnie, bo jest pogoń za pieniędzmi. Pozdrawiam gości w studio, ciekawie mówicie. Pozdrawiamy Dorotę również serdecznie. No właśnie, czas, jeszcze kilka minut, więc myślę, że warto też i tutaj z tego miejsca odpowiedzieć na pytanie, co wam pomaga, co przeszkadza w budowaniu relacji, takich międzyludzkich ogólnie z waszej perspektywy, czy małżeństwa, czy relacji w ogóle z tymi, których na co dzień macie, podarowanych przez Pana Boga, tak to ujmę.
W małżeństwie na pewno to, że jesteśmy razem z Martą, to pomaga budować tą naszą relację i jesteśmy wspólnie, jesteśmy dla siebie. Mamy ten czas, o którym też dużo osób dzisiaj pisało, że jednak jego brak przeszkadza w budowaniu tej relacji. Natomiast myślę, że w takiej, przynajmniej dla mnie, w budowaniu relacji z ludźmi, z otoczeniem, pomaga też taka otwartość na tych ludzi po prostu, że ja widzę w tych osobach człowieka, że po prostu no, jaki on by nie był, jakby on nie wyglądał, to zawsze warto z nim porozmawiać, bo może on tej rozmowy potrzebuje, może on ten czas chce ze mną spędzić, chce ze mną pobyć i nawet też do tych wrogów, których ja tak myślę, że może oni są, albo ja ich tak traktuję, to wielką sztuką jest przemóc się w tych takich trudnych relacjach głównie i wyjść do tego człowieka i spróbować naprawić tą relację. I taka otwartość w tym wszystkim, szczerość, te cechy, które tutaj pięknie nasi słuchacze podkreślali. Przede wszystkim no, ta szczerość, kiedy jesteś sobą, kiedy pokazujesz, jakim jesteś naprawdę człowiekiem, co w tobie jest, jakie są twoje uczucia, jakie są twoje myśli, jakie są twoje wartości, które wyznajesz, a nie ukrywanie tego pod jakąś maską i sprawianie, że jesteś kimś, kim tak naprawdę nie jesteś na co dzień.
Szczerość jest właśnie taką fundamentalną cechą dobrej relacji, dobrego związku, bo bez tego no, daleko nie zajedziemy tak naprawdę, ile można udawać kogoś, kim się nie jest. Więc ta cecha na pewno najbardziej pomaga w budowaniu dobrej relacji, ale też myślę, że bardzo ważna jest empatia, bo nie powinniśmy skupiać się tylko na sobie, tylko na tym, co sami odczuwamy, jaką my mamy wizję danego związku, relacji i tak dalej, ale powinniśmy też umieć zrozumieć, co czuje, co myśli ta druga osoba, jakie ona ma spostrzeżenia na ten temat, jaką ma historię za sobą, co dzieje się w jej sercu, żebyśmy umieli współodczuwać to, co ta druga osoba czuje. A jeśli chodzi o te cechy, które moim zdaniem najbardziej przeszkadzają w budowaniu relacji, to jest egoizm. Bo kiedy jesteśmy egoistami, a wiadomo, że tak naprawdę każdy z nas troszeczkę jest egoistą, bo to naturalne, że chcemy dla siebie dobra. Nikt chyba nie chciałby, nie wiem, jakiegoś bólu dla siebie, cierpienia, czegoś, co jest złe, więc naturalne, że szukamy właśnie tego dobra dla siebie. A ten egoizm właśnie najbardziej przeszkadza w relacji, bo w relacji powinniśmy skupiać się na tym, co jest dobre dla drugiej osoby. Na tym polega miłość właśnie. Na dawaniu dobra drugiej osobie i pokazywaniu tego dobra i właśnie do tego służy miłość, żeby do tego największego dobra, jakim jest Pan Bóg, kierować tą drugą osobę.
wydaje mi się też, że taka praca nad sobą przede wszystkim, bo my też zapominamy o tym, że nad nami to też trzeba każdego dnia pracować. I ja obecnie obserwuję, też tak staram się przynajmniej przypatrywać młodym ludziom, którzy gdzieś tam tworzą jakieś pary, i widzę taką tendencję, że często ktoś wychodzi z jakiejś relacji, od razu wskakuje do następnej, potem następnej i nie wychodzi, i nie wychodzi, i czemu? Ja jestem w takim potoku takich nieudanych relacji, ale tak naprawdę ty nie miałeś czasu na to, żeby się zastanowić, co było nie tak, co ty zrobiłeś nie tak. Może to była nieodpowiednia osoba. Nie myślimy nad tym, w jakiej my jesteśmy sytuacji, co możemy zmienić, a już się pakujemy w następne relacje. Więc myślę, że takie rozważanie tego, co w moim życiu jest, co jeszcze mogę zmienić, jak jeszcze mogę pracować nad sobą, zanim zacznę pracować nad tą drugą osobą.
To chyba takie zadanie na Wielki Post też, żeby pokornie popatrzeć na siebie, że może ja jestem jakimś źródłem tego, że się nie udaje. Dzięki serdeczne, słuchajcie, bo nam się czas kończy, a jeszcze chcemy pozdrowić. Myślę, że warto ten moment wykorzystać, może od Miłosza. Tym razem zaczniemy tę kolejkę pozdrowień.
No dobrze, no to pozdrawiam mamę i tatę. O, i pozdrowię jeszcze wszystkich słuchaczy z naszego akademika, bo pewnie też się tacy znajdą.
Jeszcze nie śpią.
Ja bardzo serdecznie pozdrawiam moich rodziców i moich dziadków oraz moich teściów.
No właśnie, ja też rodziców. Wczoraj, tak mówiliśmy o tych okazjach do świętowania, był Dzień Teściowej, podobno tak mówią, więc również w tę stronę kieruję swoje pozdrowienia jak najbardziej. I wszystkich tych, którzy mają może jakieś problemy właśnie w relacjach. Niech będą odważni, niech poszukują dobrych rozwiązań, żeby te relacje im się po prostu jak najpiękniej poukładały.
Pozdrawiamy też wszystkich słuchaczy obojga płci, bo myślę, że ważne, żeby to dzisiaj zaznaczyć.
Bo każdy jest potrzebny. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Bardzo dziękuję za to, że przyszliście porozmawiać tutaj. Podzielić się przede wszystkim tym waszym życiem, byciem, postrzeganiem pewnych wartości, rzeczywistości i takim świadectwem. Bardzo dziękuję. Pięknego życia wam życzę i wam wspólnego, państwo Kaletowie i tobie, Miłosz, też jeszcze jakoś jako takiego singlowego, ale może też będzie ten moment.
Zależy, bardzo.
Jak Pan Bóg pozwoli. I to poukłada wszystko. Dziękuję również tym, którzy nas słuchali. Powoli kończymy czas wzrastania, bo ekipa z Westerplatte, więc mi się pomyliło, ale też na koniec felieton z Westerplatte, kiedyś przygotowany dla Westerplatte młodych, usłyszany, ale myślę, że trochę korespondujący z tym, o czym mówiliśmy, a na pewno ze świętym Janem Pawłem II, autorem utworu przed sklepem jubilera, więc ten felieton na koniec jako pewne podsumowanie i utwór Nie wstydź się mówić, że kochasz.
Felieton pod tytułem Przed sklepem jubilera. Jak znaleźć dobrego męża lub żonę? Gdyby kardiolodzy umieli wypisać skuteczną receptę na sprawy sercowe, być może ludzkości wreszcie spadłby kamień z serca. Gdyby jednak zrobiono wszystkim EKG, kardiologom pękłoby serce. Jaka byłaby diagnoza? Okazałoby się, że jedni mają miękkie, a drudzy twarde serce. Ci z kamiennym sercem i tak są chyba lepsi od tych, którzy w ogóle są pozbawieni mięśnia sercowego. Są też tacy, którzy mają prawe serce, ale jak mogą się pokochać, skoro inni uparcie wierzą, że mają serce po lewej stronie? Kiedy spotyka się dwoje ludzi o kamiennych sercach, pozostaje kwestią czasu pytanie, kiedy się ukamienują. A i ci o gołębich sercach nie mają łatwiej. Najpierw mówią do siebie gołąbeczku, a z czasem te gołębie kapuściany. Skoro kardiolodzy pozostają bezradni, może da się dostać miłość bez recepty, na przykład w hipermarkecie. Jakiej miłości byśmy szukali? Mężczyźni zwykle idą najpierw do sklepu RTV i AGD, ale szybko rezygnują, bo kto szuka robota kuchennego, dostaje gwarancję tylko na rok, a nigdy na całe życie. Inni natomiast idą do sklepu zoologicznego. Zawsze ich interesują gady. Wiadomo, że nie chcą kupić żmii, ale i czy najmilsza kotka czasem nie podrapie? Najwięksi desperaci szukają drugiej połówki na imprezie albo w sklepie monopolowym, ale to kończy się najczęściej moralnym kacem. Dokąd by natomiast poszła kobieta, aby kupić dobrego męża? Dokądkolwiek pójdzie, zadam milion pytań. I czy oglądany model nie jest zepsuty? Albo czy nie jest przeterminowany? Pochodzi z importu, czy to produkcja krajowa? Aha, Hiszpan. I czy ma rekomendacje Instytutu Matki i Dziecka? A Politechniki Genewskiej? Wezmę go. W razie, gdyby miał jakieś usterki, po ślubie się naprawi i dokręci śrubę. Ważne, że mąż ma być nowy i nigdy nie otwierany. Trudno w sklepach o doskonałą miłość. Większość konsumentów oczekuje prawa do zwrotu wadliwego towaru. A nasze zakupy najczęściej się psują, kiedy się z nimi źle obchodzimy. A gdyby tak, wydrukować przy kancelarii parafialnej następujące ostrzeżenie. Po odejściu od ołtarza reklamacji nie przyjmujemy. Albo ksiądz proboszcz nie odpowiada za fabryczne wady charakteru narzeczonych. Może zdążą przeczytać fragment przed sklepem jubilera Karola Wojtyły? Dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno. Odtąd jedno, chociaż nadal dwoje. Może wtedy doskonały absolwent Politechniki Genewskiej powie swojemu robocikowi kuchennemu, że go kocha i żeby odpoczął, a ona, że jest jedyny i najmądrzejszy na świecie. A potem będą żyli długo i szczęśliwie.